Między sakramentem a terapią, kierownictwo duchowe a pomoc psychologiczna to jest temat, który podejmujemy dzisiaj w rozmowach niedokończonych, a rozmawiamy z naszymi gośćmi, którymi są w studio pan doktor habilitowany Krzysztof Pilarz, psychoterapeuta, teolog, pedagog Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Oraz za pośrednictwem połączenia telefonicznego jest z nami ksiądz Mateusz Szerszeń, michalita, spowiednik, kierownik duchowy. Szczęść Boże, księże.
Szczęść Boże, Ptuszek Łuk.
Rozmawialiśmy trochę już w części telewizyjnej z panem profesorem na temat terapii, na temat spowiednictwa, na temat różnic i też wspólnych takich punktów, które są między tym, co dotyczy psychiki, tym, co dotyczy psychologii, ale tym też, co dotyczy duchowości. I myślę, że najpierw zaczniemy od księdza, bo z nim jeszcze żeśmy nie rozmawiali w naszej audycji. Księże Mateuszu, czym jest sakrament spowiedzi, też w perspektywie tej takiej, kiedy chcielibyśmy teraz patrzeć, szczególnie rozróżniając go od terapii?
No, odwołując się do podstawowej definicji sakramentu, jest na pewno widzialnym znakiem niewidzialnej łaski i sakrament spowiedzi w swojej istocie został tak pomyślany przez Pana Jezusa i potem rozwinięty w teologii Kościoła, żeby być ratunkiem dla tych wszystkich, którzy po chrzcie popadają w grzechy ciężkie. I jest to taki sakrament, w którym chyba najpełniej doświadczamy Bożego miłosierdzia, a co za tym idzie, chyba jest jednym z najtrudniejszych sakramentów, szczególnie jeżeli chodzi o osoby spowiadające się, chociaż pewnie i dla spowiedników, którzy nieraz trafiają na trudne spowiedzi, to także dla nich jest to nie lada wyzwanie. Spowiedź jest na pewno łaską i to łaską, która uwalnia człowieka od wielkiego nieszczęścia, jakim jest grzech śmiertelny przede wszystkim, ale także grzechy powszednie.
Księże Mateuszu, pytanie dalsze. Dlaczego zajął się ksiądz w sposób szczególny kierownictwem duchowym?
Myślę, że każdy ksiądz, który po święceniach trafia do pracy duszpasterskiej czy w jakiejś innej działalności ewangelizacyjnej, odkrywa swoje powołanie w powołaniu. I nie ukrywam, że już w czasach seminaryjnych bardzo pasjonowało mnie kierownictwo duchowe. Sam korzystałem z kierownictwa duchowego i tak naprawdę poruszony świadectwem moich kierowników duchowych, czułem w sobie też takie wewnętrzne powołanie w powołaniu do tego, żeby służyć ludziom właśnie w ten sposób. Pamiętam moment, kiedy składałem śluby wieczyste i wtedy też zastanawiałem się nad tym, w jaki sposób przyjść poprzez swoją konsekrację z pomocą innym i wybrałem cytat: błogosławieni łagodni, albowiem oni na własność posiądą ziemię. I ten cytat jest dla mnie takim szczególnym znakiem Bożej opatrzności w moim powołaniu. I nie ukrywam, że kierownictwo duchowe jest czymś, co sprawia mi wielką radość, a jednocześnie, co może wydawać się zaskakujące, często dużo więcej korzystam z rozmów w kierownictwie duchowym niż moi penitenci czy osoby, które przychodzą na rozmowę. I jest to jakiś dla mnie też niezwykły znak, że ten, kto daje, temu też zostaje coś dane.
Więc kontynuując ten wątek, zadać by można było pytanie, czym kierownictwo duchowe jako takie jest?
Kierownictwo duchowe, już sama nazwa może być lekko myląca, dlatego że przyjęło się, zwłaszcza we współczesnej teologii duchowości, mówić raczej o towarzyszeniu duchowym, dlatego że trzeba pamiętać, że kierownictwo duchowe na przestrzeni wieków też się zmieniało. I o ile kiedyś rzeczywiście bardziej przypominało ono kierowanie duszami, nawet spotykano się z praktyką ślubu posłuszeństwa względem kierownika duchowego, tak dzisiaj kierownictwo duchowe czy towarzyszenie duchowe jest formą spotkania dwojga ludzi wierzących, którzy spotykają się w przestrzeni wiary, Ale oczywiście wiara nie jest tylko sprawą ducha, bo ona ogarnia całego człowieka, a zatem w ramach kierownictwa duchowego poruszamy tak naprawdę wszystkie tematy związane z człowieczeństwem, z duchowością, z grzechem, z korzystaniem z sakramentów, z trudnościami na modlitwie, z zasadami rozwoju życia duchowego. Więc w kierownictwie duchowym tak naprawdę mieści się bardzo, bardzo wiele rzeczy.
I teraz pytanie rodzi się, w jaki sposób oddzielić, albo inaczej, czy zdarza się moment, kiedy te dwie rzeczywistości, a mianowicie kierownictwo duchowe i terapia, psychoterapia, zaczynają się gdzieś mieszać, zaczynają się gdzieś nachodzić na siebie, albo bardziej, czy zdarza się taka sytuacja, że albo ten, który jest kierowany, albo ten, który kieruje, zaczyna taką psychoterapię uprawiać?
Odpowiedź na to pytanie jest skomplikowana, dlatego że ile osób, tyle tak naprawdę rodzajów kierownictwa duchowego. Podstawową zasadą kierownika duchowego, który nie jest psychoterapeutą, jest jednak pewna powściągliwość, jeżeli chodzi o formę stosowania pewnej terapii psychologicznej, dlatego że kierownictwo duchowe nie jest psychoterapią. I to jest szczególna odpowiedzialność kierownika duchowego, żeby w cudzysłowie nie bawić się w terapeutę. Natomiast zarówno kierownictwo duchowe, jak i psychoterapia z tej racji, że dotykają całego życia człowieka, będą także mówiły o wspólnych rzeczach i same, że tak powiem, zasady psychologii, którą znamy, one także są stosowane w kierownictwie duchowym jako narzędzie, ale myślę, że tutaj taka czujność kierownika, żeby zbytnio nie spsychologizować kierownictwa duchowego, jest też niezwykle potrzebna, zwłaszcza że kierownictwo duchowe za cel obiera sobie pomoc w zbawieniu człowieka, a nie tyle jego dobrostan taki psychiczny czy dotyczący jego duszy. I nieraz może być tak, że ostatecznie kierownictwo duchowe zakończy się, bo kierownik duchowy stwierdzi, że problemy, które przeżywa penitent, są bardziej problemami natury psychologicznej i skieruje penitenta do psychologa czy do psychoterapeuty. Ale myślę, że też nieraz bywa tak, że psychoterapeuci kierują ludzi do kierowników duchowych i okazuje się to skuteczniejsze czy bardziej pomocne.
No właśnie, panie profesorze, czy rzeczywiście dzieje się tak, że to psychoterapeuci czasami kierują do kierowników duchowych?
Pytanie jest trudne, bo szczerze mówiąc, ja z takim przypadkiem się nie spotkałem w ciągu 20 lat mojej pracy, ale to chyba wynika też z tego, że rzeczywiście często psychoterapeuci nie mają wiedzy dotyczącej kierowników duchowych, chyba że faktycznie mówimy tutaj o psychoterapeutach chrześcijańskich, wtedy rzeczywiście mogliby, natomiast wydaje mi się, że problem leży trochę w tym, że tak naprawdę czy psychoterapia, czy kierownictwo duchowe to dotyka pewnej sfery, którą oczywiście pod względem teoretycznym możemy rozdzielić, natomiast de facto dotyczy to po prostu ludzkiej świadomości, ludzkiej psychiki, ludzkiej duchowości, wobec czego niektóre akcenty, które poruszamy, faktycznie mogą dotykać psychoterapii, niektóre mogą dotykać kierownictwa duchowego. Także z tego względu, że tutaj myślę, kierownictwo duchowe ma nie tylko taką przede wszystkim właściwość korekcyjną, jak w przypadku psychoterapii, ale też w jakiejś mierze kreacyjną. Więc można powiedzieć, że kierownictwo duchowe w takim sensie będzie nieco szersze niż sama psychoterapia, natomiast psychoterapia będzie o tyle specyficzna, że będzie się koncentrowała na pewnych zaburzeniach natury psychicznej. Jej celem głównie będzie dojście z powrotem do pewnego dobrostanu, czyli uleczenie człowieka, działanie korekcyjne, kiedy w przypadku kierownictwa duchowego mamy do czynienia raczej jednak z szerszym aspektem, czyli nie tylko korekcja, ale też pewna kreacyjność.
Księże Mateuszu, w pierwszej części naszego programu, w tej części telewizyjnej z panem profesorem rozmawialiśmy o tych różnicach i też padło takie sformułowanie, że psychoterapia ma, tak jak pan profesor przed chwilą powiedział, ma doprowadzić do takiego dobrostanu, ma doprowadzić gdzieś tam do znalezienia problemu albo przyczyn problemu, który się objawia chociażby, w perspektywie spowiedzi byśmy powiedzieli w popełnianym grzechu, bardzo konkretnym grzechu, który będzie przeciwko miłości do samego siebie albo będzie przeciwko miłości do drugiego człowieka. I też pojawił się taki ciekawy wątek, a mianowicie tego, że dziś w wielu momentach niestety może się stać tak, że to psychologizowanie sakramentu pokuty i pojednania będzie doprowadziło do sytuacji, w której nie będziemy pokazywali grzechu człowieka jako złego postępowania i jako pewnej złej rzeczy, której trzeba się nawrócić, tylko właśnie będziemy starali się wytłumaczyć to, że źle postępujemy dlatego, że nie wiem, że mamy złe doświadczenia z dzieciństwa, że mamy złe traumatyczne doświadczenia z wcześniejszych lat i gdzieś ta bariera grzechu zaczyna się rozmywać, generalnie pojęcie grzechu zaczyna się rozmywać. Co zrobić, żeby właśnie to kierownictwo duchowe czy sakrament pokuty i pojednania nie było takim rozmywaniem, no troszeczkę psychologicznym?
Kiedy rozmawiam ze spowiednikami czy prowadzę konferencje dla spowiedników, to zwracam szczególną uwagę na dwie skrajności, których koniecznie trzeba unikać. To znaczy z jednej strony rzeczywiście jest taka tendencja do spsychologizowania spowiedzi i pokusa spowiednika do tego, żeby zajmować się terapią penitenta, ale jest też druga skrajność, to znaczy nieuwzględnianie tej strony psychologicznej penitenta, bo przecież za nią kryją się zarówno uczucia, za nią mogą kryć się nawet różne choroby, jak depresja, nerwica. I spowiednik musi być bardzo świadomy tego, z kim ma do czynienia. A przecież spowiedzi to jest wydarzenie, które często trwa kilkanaście minut. I spowiednik powinien być bardzo sprawny, jeżeli chodzi o pewne rozeznanie nie tylko duchowe, ale także psychologiczne. Bo jeżeli potraktowałby jednakowo osobę z depresją i osobę zdrową, to może się rozminąć w nauce, która jest częścią też sakramentu spowiedzi. Kilka lat temu była taka mowa i dyskusja w ogóle na temat grzechu i tego, czy dzisiejsza psychologia w ogóle nie idzie w tym kierunku, żeby raczej nie mówić o grzechu czy o odpowiedzialności moralnej. Nawet pojawiły się takie zdania, że współczesny człowiek nie jest w stanie popełnić grzechu ciężkiego, bo zawsze znajdzie się jakieś usprawiedliwienie dla jego czynów, czy jakieś głębokie zranienia, które go ostatecznie do grzechu poprowadziły. Ale z mojego doświadczenia jako spowiednika wynika, że grzech jednak jest czymś naprawdę bardzo realnym w życiu wielu ludzi. I dla mnie są to niezwykłe sytuacje, kiedy ludzie uświadamiają sobie swój grzech, to znaczy kiedy biorą odpowiedzialność moralną za swoje czyny. I myślę, że jest to cecha ludzi także dojrzałych od strony psychologicznej, to znaczy umiejętność brania odpowiedzialności za swoje czyny jest czymś niezwykle ważnym, a w perspektywie kierownictwa duchowego czy spowiedzi ona ostatecznie też prowadzi do poprawy. To znaczy, jeżeli ktoś nie widzi swoich grzechów albo ma na nie usprawiedliwienie, to nie potrzebuje Bożego usprawiedliwienia, nie potrzebuje łaski, żeby się z tych grzechów wydostać.
To jest ta autosoteriologia, o której żeśmy rozmawiali z panem profesorem w pierwszej części. Chcemy się sami usprawiedliwić albo sami się chcemy zbawić. Tylko i wyłącznie poprawa naszego jakiegoś naprawienia jakichś błędów z dawnych czasów ma stać się takim właśnie samozbawieniem i samousprawiedliwieniem. Natomiast tutaj też dochodzimy do takiego punktu, o którym też ksiądz powiedział, mianowicie poczucie grzechu i poczucie błędu. I kiedy obserwujemy dzisiejszy świat, w Polsce jeszcze cały czas, można powiedzieć, pocieszamy się tym, że są penitenci, że są ci, którzy chcą się spowiadać, są ci, którzy przy okazji świąt, przy okazji ważnych wydarzeń swojego życia, ale generalnie tacy, którzy z sakramentu pokuty i pojednania korzystają. Ksiądz Mateusz też jest przykładem tego, że są tacy, którzy korzystają z kierownictwa duchowego, ale też wzrasta coraz większa liczba tych, którzy korzystają z psychoterapii, którzy korzystają z sesji u psychologów. Pytanie brzmi, dlaczego wzrasta ta potrzeba, panie profesorze?
czynniki mogą być na pewno złożone, może być ich dużo, natomiast myślę sobie, że to, że ktoś nie wierzy w grzech, odwołując się do ojca, który mówił przed chwilą, to wcale nie znaczy, że ten grzech nie wywołuje wpływu na człowieka. Bo jest też taka tendencja do tego właśnie, żeby troszeczkę tak relatywizować czy psychologizować religię, w tym także wynikający z religii system moralno-etyczny. Natomiast ten grzech rozumiany jako chybienie celu, to jest też chybienie szczęścia, to jest chybienie dobra człowieka, to jest chybienie go zasadniczego, czy chybienie ku drodze do zasadniczego realizowania siebie, tak na dobrą sprawę, w takim dobrym ujęciu. Wobec czego, jeżeli człowiek popełnia grzech, to w jakiejś mierze, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, ale mimo wszystko się gubi, te konsekwencje grzechu są konkretne. To jest właśnie też pewna rzecz, która myślę, że oddziela nas od osób, które są bardzo relatywne, jeżeli chodzi o postrzeganie rzeczywistości ludzkich uczynków. Że o ile u psychoterapeuty dość często, jak już mówiliśmy przy tej pierwszej części telewizyjnej, zdarza się to, że można próbować wytłumaczyć sobie, czy tak w sposób psychologiczny, niejako samemu się, jak to ojciec mówił, zbawiać, czy wybaczać sobie, o tyle w kontekście rzeczywiście pomocy duchowej, czy koncepcji religijnej, jest tak, że ten grzech uderza człowieka z pełną mocą. I teraz człowiek, który czuje, że jest zagubiony, nie wie, co zrobić, bo nie ma zaufania do religii, być może w ogóle się z nią nie zetknął w taki sposób, żeby ona zmieniła jego życie, to będzie starał się znaleźć kogoś, kto jest najbardziej dla niego kompetentny, a najbardziej kompetentny w świecie także współczesnych mediów wydaje się być psycholog. Proszę zobaczyć, jak często teraz psychologowie są zapraszani do różnego rodzaju programów publicystycznych, jak często stają się ekspertami i to nawet wtedy, kiedy tak na dobrą sprawę ich wiedza, nawet ta wiedza zdobyta podczas specjalności, nie pokrywa się z tematem, który jest poruszany na ścieżkach radia czy powiedzmy telewizji. Wobec czego już raz jeszcze podkreślę, że współczesny psycholog pełni pewną funkcję takiego świeckiego kapłana, czy świeckiego pomagacza. Tak. Nawet niektórzy określają w ten sposób nowoczesne podejście do psychologii, że my szukamy trochę szamana, bo oprócz psychologów, tak swoją drogą, ja oczywiście nie neguję psychologii, ale równie dużym zainteresowaniem cieszą się na przykład różnego rodzaju wróżki, jasnowidze, czy innymi słowy, ta pustka duchowa u człowieka mimo wszystko domaga się zapełnienia.
Księże Mateuszu, ksiądz dostrzega, spotykając się ze swoimi penitentami, czy z tymi, których prowadzi duchowo, właśnie tę pustkę i to kierownictwo duchowe jako taka próba szukania, wypełnienia też tych braków, które są gdzieś w sercu, w duszy, w umyśle?
Tak, i myślę sobie nawet w ten sposób, że ma to pewne historyczne uzasadnienie. Przecież jeszcze, nie wiem, 200-300 lat temu nikt nie słyszał o psychoterapii i właściwie jedyną formą psychoterapii, czyli leczenia psychę, była spowiedź, czy rozmowa z kierownikiem duchowym, czy udanie się do pustelnika, który wyjaśniał zasady życia duchowego. I chyba rzeczywiście jest to bardzo symptomatyczne, że nasze czasy są jakimś wielkim poszukiwaniem zrozumienia wnętrza człowieka. Natomiast ciekawe jest też to, że ostatecznie na kierownictwie duchowym, które mogłoby się wydawać wielką pomocą w rozwoju życia duchowego, w zrozumieniu też swojego życia, też takiej pomocy, którą niesie kierownik, ostatecznie przychodzi taki moment, kiedy kierownictwo duchowe dla penitenta staje się pewnym wyzwaniem, a być może nawet nieraz pewną trudnością czy wywołaniem pewnego kryzysu, który skłania na przykład do nawrócenia albo do podjęcia pracy wewnętrznej. Ja pamiętam ze swojego doświadczenia, kiedy korzystałem z kierownictwa duchowego na samym początku, przyszedł taki moment, kiedy z kierownikiem duchowym bardzo trudno mi się rozmawiało i miałem takie wrażenie, że nie spełnia on moich oczekiwań. I dzisiaj, kiedy patrzę na tą sytuację z perspektywy czasu, okazuje się, że kierownik duchowy celowo wywoływał pewien kryzys we mnie, żeby nie przejąć odpowiedzialności za moje decyzje, bo myślę, pan profesor pewnie też to potwierdzi, przecież istnieje takie ryzyko, że klient w psychoterapii i penitent w kierownictwie duchowym będzie liczył na to, że kierownik duchowy czy psychoterapeuta przejmie rolę ojca, czy właśnie kierownika na zasadzie on mi teraz będzie mówił, co ja mam robić, no i ostatecznie weźmie odpowiedzialność za moje życie. A tak, myślę, że zarówno w psychoterapii, jak i w kierownictwie duchowym być nie może.
No właśnie, panie profesorze, czy tak rzeczywiście jest?
Nic dodać, nic ująć. Rzeczywiście ja bardzo często spotykam się z tym, że ludzie przychodzą tak właściwie trochę jak do lekarza, ale spodziewając się, że dam jakąś magiczną tabletkę psychoterapeutyczną i wszystko będzie dobrze. Czyli, że ludzie nie zmienią za bardzo siebie, natomiast zmieni się w sposób magiczny trochę ich sytuacja. Ale żeby też tak troszeczkę usprawiedliwić człowieka, no my generalnie chyba tacy jesteśmy. Ja na przykład też korzystam z pomocy kierownika duchowego, jestem fanem rekolekcji ignacjańskich i zdarza się, że kiedy rzeczywiście są, powiedzmy, konsultacje z kierownikiem duchowym w ramach tych rekolekcji, spodziewam się czasami gotowych rozwiązań. Spodziewam się tego, że jak już powiem coś na swój temat, to, że kierownik pokiwa głową i mówi tak, idź w tę stronę, albo nie, nie idź w tę stronę. Natomiast kiedy zadaje pytania otwarte, no pojawia się pewien niesmak, ale niesmak wynikający z czego? Że mimo wszystko nie mogę pójść na, kolokwialnie mówiąc, łatwiznę. Czyli, że ja w sobie muszę pewne rzeczy odkryć. Tu jeszcze myślę, że jedna rzecz jest taka ważna, mianowicie to, że sam widzę na różnego rodzaju szkoleniach, także psychoterapeutycznych, że mamy bardzo dużą różnicę pomiędzy tym, jak to teoretycznie powinna wyglądać psychoterapia, a jak często ona wygląda. Ponieważ terapeuta faktycznie nie powinien być dyrektywny. Powinien sprawić, żeby to jego pacjent czy klient według nowej nomenklatury dojrzał do pewnych decyzji i zdawał sobie sprawę też z tego, jakie będą konsekwencje podjętych przez niego decyzji. Natomiast niestety dość często można zauważyć taką tendencję do posiadania pewnej, czy wrażenia posiadania pewnej omnipotencji u osób profesjonalnie pomagających, co niestety wobec osoby potrzebującej, wobec osoby, która bardzo potrzebuje wskazówek, może być niebezpieczne, a nawet destrukcyjne.
Czyli to takie szukanie łatwej odpowiedzi, powiedzmy, czy łatwej recepty. Pan profesor mówi, że jest w pewnym sensie w nas naturalne, ale to też nie jest jakiś taki no, kolejny przejaw naszej bezradności i naszego zagubienia w życiu?
Oczywiście, człowiek zagubiony szuka przewodników. Gorzej, jeżeli ten przewodnik także może być w jakiejś mierze ślepy. Dlatego też, poza tym troszeczkę może używając takiej mowy przenośnej, no bardzo długo będziemy iść do celu, jeżeli nie wiemy, gdzie ten cel jest i co tak naprawdę chcemy osiągnąć. To jest na przykład charakterystyczne, może tak trochę krytycznie podejdę, do podejścia psychodynamicznego, gdzie właściwie sięgamy ciągle w głąb, odkrywając nowe problemy, nowe warstwy osobowości, ale tak na dobrą sprawę, pod kątem takim typowo zewnętrznym, behawioralnym, może się niewiele zmieniać. Więc kluczem jest też takie otwarte zadanie pytania, jaki będzie cel psychoterapii, prawda? W przypadku kierownictwa duchowego on będzie raczej jasno określony. Jeżeli chodzi o psychoterapię, to też jest pewna odpowiedzialność tej osoby pomagającej, żeby wspólnie ze swoim pacjentem ustalili nie tylko, co chcą osiągnąć, ale jaki też na to dają sobie czas, bo sam zauważyłem, rekordzista, który kiedyś do mnie trafił, mówił, że chodził na psychoterapię do kogoś przez 14 lat i dalej był w procesie terapeutycznym. Ja wtedy się zastanawiam tak na dobrą sprawę, o jakiej relacji wtedy my mówimy pomiędzy tym pacjentem a tym terapeutą, że w gruncie rzeczy istnieje realne niebezpieczeństwo, jeżeli chodzi o terapię, że człowiek szukając afirmacji będzie sobie niejako finansował płatnego przyjaciela, który zawsze go wysłucha. I myślę, że na to też trzeba kłaść nacisk, żeby unikać tego typu sytuacji, żeby terapeuta nie stawał się jakąś, powiedzmy, protezą, która rozwiązuje problemy za osobę potrzebującą, ale że pomaga tyle i tylko tyle, na ile to jest konieczne, trochę biorąc pod uwagę zasadę pomocniczości, żeby ten pacjent możliwie szybko mógł sobie radzić bez pomocy tego psychoterapeuty.
No właśnie, ale tutaj dotknął pan bardzo ciekawego aspektu i tutaj pytanie skieruję do księdza Mateusza. też z doświadczenia własnego, jeżeli chodzi o spowiednika. Zdarza się taka sytuacja, kiedy mamy do czynienia z osobami, które, no właśnie, tak jak pan profesor przed chwilą powiedział, ewidentnie szukają kogoś, kto ich wysłucha, które ewidentnie, gdyby mogły siedzieć ze spowiednikiem, to by i 8 godzin siedziały przy stole czy przy konfesjonale i rozmawiały, opowiadały, poruszały te wszystkie problemy. Jak tutaj gdzieś też rozeznać z drugiej perspektywy, czyli z perspektywy też spowiednika, czy myślę, że psychoterapeuci jakoś są do tego oczywiście szkoleni czy przygotowywani, ale jak z perspektywy spowiednika rozpoznać, kiedy no w pewnym momencie ja muszę powiedzieć stop, to już nie jest moje, teraz ja powinienem oddać pałeczkę właśnie chociażby psychologowi czy psychoterapeucie.
Jest na pewno kilka takich sytuacji, kiedy kierownik duchowy musi podjąć decyzję o zaprzestaniu kierownictwa duchowego i nie powinien się tego obawiać. Odpowiadając tak częściowo na postawioną też tezę w tym pytaniu, rzeczywiście żyjemy w czasach, gdzie ludzie chcą być wysłuchani i coraz mniej jest ludzi, którzy chcą słuchać, natomiast wszyscy chcą mówić. Kierownictwo duchowe jest taką przestrzenią, gdzie człowiek rzeczywiście może samego siebie wypowiedzieć. Staram się, żeby spotkania w ramach kierownictwa duchowego nie trwały dłużej niż godzinę zegarową. I najczęściej bywa tak, że na samym początku, kiedy spotykam się pierwszy raz z kimś w ramach kierownictwa duchowego, to 50 minut zajmuje moje słuchanie. Nie wypowiem często nawet ani jednego słowa oprócz przywitania się. Cały czas słucham, staram się zapamiętać i potem mówię, słuchaj, zostało nam 10 minut, chciałbym się też odnieść do tego, co mi powiedziałaś, czy co mi powiedziałeś. I to mi pokazuje tak naprawdę, jaka jest moja rola w tym wszystkim. To znaczy, już samo słuchanie drugiej osoby jest formą pewnej empatii, która może się przysłużyć temu, żeby w ramach kierownictwa duchowego zbudować relacje zaufania, bo nie można tego ukrywać, że rozmowa z kierownikiem duchowym będzie dotyczyła często najważniejszych kwestii w życiu penitenta i pewnie nieraz ciężko jest tak od razu całe swoje życie odkryć przed, no, jakby nie patrzeć, obcym człowiekiem. Natomiast już sama perspektywa tego, że ktoś mnie słucha, że nie ocenił tego, że ja w ogóle chciałem się wypowiedzieć i nie ocenił też mojego życia z jakiejś takiej negatywnej perspektywy, to jest na pewno podstawa do budowania relacji. Kwestia przerwania kierownictwa duchowego, ona może się odbyć zarówno ze strony kierownika, jak i ze strony penitenta. Kierownik duchowy na pewno powinien zaprzestać kierownictwa duchowego, gdy widzi, że jego umiejętności są niewystarczające w stosunku do osoby, która do niego przychodzi. To znaczy brakuje mu doświadczenia, wiedzy albo sam przeżywa jakieś trudności wewnętrzne, które ostatecznie eliminują go na przykład z procesu rozeznawania duchowego. No bo można sobie wyobrazić taką sytuację, że kierownik duchowy sam popadł w jakieś kłopoty duchowe, no i potrzebuje pomocy. I w takiej sytuacji należy zaprzestać kierownictwa duchowego. Natomiast ze strony penitenta, ja to też mówię swoim penitentom, oni zawsze mogą powiedzieć, że chcieliby zakończyć kierownictwo duchowe i nie muszą mi nawet podawać powodów. Natomiast gdybym ja chciał zakończyć kierownictwo, to myślę, że z przyzwoitości warto podać jednak powód, dla którego z kierownictwa rezygnujemy. Jeżeli chodzi o długość kierownictwa duchowego, bo tu był podany przykład psychoterapii, która trwała aż 14 lat, w kierownictwie duchowym mamy dwa cele, cel bliski i cel daleki. Cel daleki to jest zbawienie człowieka i historia kierownictwa duchowego zna takie sytuacje, kiedy ktoś korzystał z kierownictwa duchowego przez całe życie i nie jest to zaskakujące, bo przecież życie duchowe nieustannie się toczy aż do momentu śmierci. Natomiast celem bliskim kierownictwa duchowego jest zdobycie dojrzałości chrześcijańskiej. I ten cel często może także zakończyć kierownictwo duchowe. Ja swoim penitentom, którzy przeszli już jakąś drogę w ramach kierownictwa duchowego, mówię: słuchajcie, możecie być teraz kierownikami duchowymi, dlatego że zdobyliście dojrzałość potrzebną do słuchania drugiego człowieka.
Bardzo dziękuję. Między sakramentem a terapią, kierownictwo duchowe a pomoc psychologiczna, to jest temat, który podejmujemy dzisiaj w rozmowach niedokończonych, a rozmawiamy z panem doktorem habilitowanym Krzysztofem Pilarzem, psychoterapeutą, teologiem, pedagogiem oraz księdzem Mateuszem Szerszeniem Michalitą, spowiednikiem, kierownikiem duchowym. Wracamy już za chwileczkę.
Weź swój ster i płyń dalej, przez świętości i przez szlam. Weź swój ster i płyń dalej, dziś upadłeś, jutro wstań. Weź swój ster i płyń ponad tym, co już zaczyna gnić. Idź by iść, śnij by śnić, dzień za dniem. Żyj by żyć. Weź swój ster, chociaż serce nie chce słuchać dawnych prawd. Całą dobroć tego świata i mądrości dopadł krach. Możesz kupić dziś kobietę, ale proszę dalej idź. Idź by iść, śnij by śnić, dzień za dniem. Żyj by żyć. Weź swój ster i płyń dalej, do samego bólu bram, który bardziej jest prawdziwy niż ktokolwiek, niż ty sam. Ale nie wiem, czy w tym bólu znajdziesz Boga, czy też nic. Idź by iść, śnij by śnić, dzień za dniem. Żyj by żyć. Szepczą wciąż wieczne góry, a zraniony kamień łka. Że Bóg umarł, byś był święty, twoja śmierć marności znak. Powtórz więc mea culpa, zapomniane prawie dziś. Idź by iść, śnij by śnić, dzień za dniem. Żyj by żyć. Weź swój ster, ale wiedz, że do pytań nie masz praw. Czemu on się zrównał z nami, choć nie musiał przecież tak? Czemu milczał, gdy bezprawnie go skazali na ten krzyż? Idź by iść, śnij by śnić, dzień za dniem. Żyj by żyć.
Między sakramentem a terapią, kierownictwo duchowe a pomoc psychologiczna, to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszymi gośćmi pan doktor habilitowany Krzysztof Pilarz, psychoterapeuta, teolog i pedagog, oraz ksiądz Mateusz Szerszeń Michalita, spowiednik, kierownik duchowy. Panie profesorze, przed przerwą ksiądz Mateusz mówił o tym, że są momenty, kiedy trzeba przerwać kierownictwo duchowe, kiedy trzeba albo kiedy należy podziękować albo kierownikowi duchowemu, albo penitentowi. Natomiast jak to wygląda z perspektywy psychoterapii? Mówił pan o tym, że ona staje się dzisiaj pewnego rodzaju usługą płatną, a więc co za tym idzie, klient płaci, klient też wymaga, a z drugiej strony to też jest dla drugiej strony intratne, no bo przecież za darmo psychoterapeuta tego nie robi. Kiedy nas jest przekroczona taka granica, że tak powiem, kiedy chociażby ten tak zwany klient czy pacjent musi zauważyć albo zauważa, że jednak psychoterapeuta go trochę naciąga?
Mhm. Wydaje mi się, że kluczem są właściwie pierwsze spotkania. Pierwsze jedno czy dwa spotkania, kiedy ustalamy pewien kontrakt terapeutyczny, kiedy ustalamy też cele terapii, kiedy też wprowadzamy pierwsze takie techniki, które mają służyć temu, żeby zdiagnozować to, co faktycznie się dzieje u danej osoby, ale oraz podjąć decyzję, czy właściwie ona sama ma podjąć decyzję, czy chce pracować nad tymi rzeczami, czy też nie. I kiedy te rzeczy rzeczywiście zostaną przepracowane, które zostały zdiagnozowane, żeby faktycznie stwierdzić po nich, że faktycznie terapię możemy zakończyć. Natomiast tutaj też duże znaczenie ma to, jaki nurt reprezentuje psychoterapeuta, chociaż coraz częściej mówimy o takim ujęciu integracyjnym czy integratywnym, gdzie tak naprawdę łączymy wiele różnego rodzaju koncepcji psychoterapeutycznych. Ja jednak mimo wszystko bardzo mocno kładę nacisk na to, żeby psychoterapia była postrzegana jako faktycznie forma leczenia, a nie forma takiego swobodnego spotykania się. Więc jeżeli widzimy, że to rzeczywiście już przeszkadza, ewentualnie, że jest po prostu jałowe, że człowiek przyzwyczaja się do nas na zasadzie pewnego uzależnienia osobowościowego, to wtedy myślę, że można przerwać. Z racji tego, że mi jest bliski nurt, szczególnie taki behawioralno-poznawczy, w tym nurcie chodzi też między innymi o to, żeby wypracować pewne nowe, zdrowe nawyki u człowieka, a jednocześnie wyrugować te, które w jakiejś mierze mu szkodzą. Nie da rady tego zrobić przy spotkaniach takich, powiedzmy, godzinnych, cotygodniowych, wobec czego umawiamy się też z pacjentem na to, żeby w ramach swojej pracy własnej realizował pewne zadania domowe. To trochę jak trener personalny, którego spotykamy raz w tygodniu, ale jednocześnie na siłownię chodzimy trochę częściej. Jeżeli na przykład zauważam, że któryś raz z rzędu dany pacjent nie wykonuje tych zadań, no to po prostu informuję, że no niestety w ten sposób nie osiągniemy celu. No jeżeli dalej będzie tak robił, jeżeli będzie po prostu przychodził sobie tylko tak, żeby zapłacić i pogadać, no to nie jest miejsce psychoterapii i ważne jest tutaj też chyba to, żeby etycznie do tego podejść. Zresztą tutaj w ogóle dotykamy też takiego trudnego tematu, mianowicie takiego, że jeżeli terapeuta byłby naprawdę bardzo skuteczny, to szybko pozbyłby się swojego pacjenta, co skutkowałoby tym, że tak na dobrą sprawę traci jakieś źródło dochodu. Dlatego, ale to takie moje osobiste zdanie, niekoniecznie trzeba się tym sugerować, ja terapię traktuję jako pewnego rodzaju misję, ale też działalność dodatkową. I myślę, że wtedy jest to takie dosyć bezpieczne, kiedy pracujemy w jednym miejscu, mamy pewne stałe źródło dochodu, wywiązujemy się z tej swojej pracy, natomiast dodatkowo rzeczywiście pracujemy też jako psychoterapeuta. Oczywiście to nie zawsze jest możliwe, natomiast wydaje mi się, że jest też o tyle bezpieczne, że zbyt duże natężenie psychoterapii może w jakiejś mierze wypalić też człowieka, który zmaga się codziennie z wieloma różnymi trudnościami, które słyszę z ust innych ludzi. Natomiast tutaj rzeczywiście też pewnym problemem jest taka swoista asymetria, to znaczy generalnie zazwyczaj psychoterapeuta jest stawiany w roli pewnego takiego specjalisty, który widzi więcej. I niejednokrotnie pacjent, idąc do psychologa czy do psychoterapeuty, spodziewa się, że otóż ten specjalista ma jakąś wiedzę, ma pewnego rodzaju taki wgląd, takie magiczne spojrzenie, takie Augenblick diagnozę, można powiedzieć, że w danym momencie błyskawicznie rozwiąże problem i w jakiejś mierze też będzie rozwiązywał ten problem za pacjenta. Czyli to, co właściwie mówiliśmy przed chwilą, przed przerwą. A tutaj jasno trzeba powiedzieć, że to pacjent jest odpowiedzialny, jest przede wszystkim odpowiedzialny za swoją terapię. Oczywiście, tak jak w przypadku interwencji lekarskiej, lekarz ma obowiązek wykonywać wszystko jak najlepiej. Podobnie psychoterapeuta ma wykonywać swoją pracy jak najlepiej, natomiast kluczem do sukcesu jest zbudowanie u pacjenta wewnętrznej motywacji i utrzymanie tej motywacji, ponieważ zdarzają się też takie przypadki, że pacjent przychodzi i na przykład ma motywację fałszywą, to znaczy fałszywie ją przedstawia, a tak na dobrą sprawę chodzi mu też o coś innego. I tutaj jest bardzo ważne to, żeby psychoterapeuta mógł zorientować się, jak naprawdę wygląda motywacja. Czyli na przykład narcyz przychodzi po to, żeby raczej się chwalić, albo osoba, która na przykład sama stosuje przemoc, miałem też kiedyś taki przypadek, próbuje wymusić niejako, albo może inaczej zmanipulować psychoterapeutą tak, żeby ten wystawił zaświadczenie, że tak naprawdę osoba, która przychodzi, jest ofiarą. Więc tutaj takie rozeznanie myślę, że jest dosyć istotne. My częściowo uczymy się tego oczywiście na superwizjach, uczymy się tego na szkoleniach psychoterapeutycznych, ale nie bez znaczenia jest tutaj praktyka, którą się nabywa w ciągu lat. Dlatego przede wszystkim ważna jest uczciwość. Widzę, że coś jest nie tak z pacjentem, widzę, że już rozmowy są jałowe, że do niczego nie prowadzą, ucinam to wtedy. Chyba, że, uwaga, bo to są takie też wyjątki, że pacjent ma problemy natury komunikacyjnej i mówi, że po prostu chciałby się nauczyć wyrażać swoje uczucia, że chciałby na przykład przepracować coś, czy omówić coś na zasadzie rozmowy poza problemem, żeby nieco bardziej się otworzyć i zaufać psychoterapeucie. Takie coś jest możliwe, tyle tylko, że to musi być jasno skodyfikowane, musi być jasno nazwane. I musimy wtedy ustalić mniej więcej pewnego rodzaju cezurę czasową, że dobrze, przez 2-3 spotkania możemy w ten sposób porozmawiać, jeżeli to jest ważne dla ciebie, natomiast skupiamy się jednak na kontrakcie i na tym celu, który ustaliliśmy na samym początku. Jeżeli on z kolei wymaga jakiejś modyfikacji, to wtedy też czytelnie informujemy siebie nawzajem.
Poruszył pan profesor bardzo ciekawy temat z perspektywy, powiedzmy, drugiej strony biurka, a mianowicie, czy to z drugiej strony kratek konfesjonału, a mianowicie kwestia tego, który odbiera, czyli samego psychoterapeuty czy samego spowiednika, bo myślę, że dzisiaj możemy na te dwie rzeczywistości patrzeć w pewnym sensie jakoś łącznie. A mianowicie przychodzi moment, kiedy no, jesteśmy jednak cały czas tymi, którzy otrzymują tę dawkę no skądinąd nie wcale dobrych rzeczy, tylko negatywnych. Przyjmujemy ludzkie tragedie, przyjmujemy ludzkie problemy, przyjmujemy ludzkie bolączki i jeżeli rzeczywiście robimy to przez ileś godzin dziennie, no to faktycznie no sami stajemy się w pewnym sensie obciążeni, czy psychicznie, czy duchowo. Księże Mateuszu, jak radzić sobie z tym, żeby rzeczywiście ta ilość w perspektywie spowiednika zła, grzechu nie przygniotła nas?
Mówi się o tak zwanej superwizji kierownictwa duchowego i nie wiem, jak to jest u psychoterapeutów, ale przynajmniej w tym momencie w Polsce bardzo ciężko jest znaleźć kogoś, kto prowadziłby superwizję dla kierowników duchowych. Ja przez te lata korzystałem z różnych form pomocy w ramach kierownictwa duchowego. Pierwszą taką podstawową formą pomocy dla kierownika duchowego jest oczywiście korzystanie z kierownictwa duchowego u innego księdza czy osoby, która zajmuje się kierownictwem. Drugi sposób to korzystanie już z takiej profesjonalnej superwizji kierownictwa duchowego. Swego czasu w Warszawie było dwóch księży, chyba z tego co kojarzę, którzy taką superwizję prowadzili, więc nie było też łatwo się dostać. I wreszcie trzecia forma pomocy dla kierowników duchowych, gdzie oni mogą dyskutować na temat kierownictwa duchowego, dzielić się swoimi problemami czy przeżyciami, to jest coś w rodzaju takich spotkań grupowych kierowników, gdzie omawiamy aktualne problemy. Ma to też pewną formę doszkalania, jeżeli chodzi o kierownictwo duchowe. A następnie udajemy się do pokoi i odgrywamy rolę penitentów czy kierowników duchowych, nawiązując do problemów czy do przeżyć, których sami doświadczamy. I to też ma taki zbawienny wpływ, żeby nie zostać samemu też z tym wszystkim, co usłyszymy na kierownictwie duchowym. Natomiast na pewno jest to też tak, że im większe doświadczenie kierownika duchowego, tym kapłan sobie lepiej też radzi z tymi informacjami, które na niego spadają, no, które słyszy, które nieraz dotyczą osób, które zna, które w jakiś sposób też rzutują na jego postrzeganie świata. Więc no, praktyka czyni mistrza, to znaczy jeżeli ktoś chce być dobrym kierownikiem duchowym, musi korzystać z kierownictwa i widzę to też po sobie, że świat zmienia się dzisiaj tak szybko, że tak naprawdę nieustannie trzeba też korzystać zarówno z rekolekcji, jak i z tych nowych podręczników, które dotyczą życia duchowego.
Czyli ostatecznie możemy powiedzieć, że no, lekarzem jest jednak Jezus.
Tak, tak, bez wątpienia. I kierownictwo duchowe ma tą przewagę nad psychoterapią, odnosząc się do tych słów, które padły wcześniej, że no, ja nie wyobrażam sobie w takiej sytuacji, w której wziąłbym pieniądze za kierownictwo duchowe, chociaż w latach 80. i 90. jest nawet taka książka przetłumaczona na język polski Barego i Konolego, gdzie oni się zastanawiają nad tym, czy kierownictwo duchowe nie powinno być płatne. Na szczęście według mnie od tej myśli odstąpiono i kierownictwo duchowe ma wtedy bardziej wymiar pewnego ojcostwa duchowego. I nie ma co ukrywać, że kierownictwo duchowe domaga się przede wszystkim głębokiej relacji i, że tak powiem, odnawiania relacji z Panem Jezusem. Bo przecież o tym też była mowa, kierownik duchowy nie jest wszystko wiedzący i jeżeli czegoś nie wie, to z uczciwości powinien też o tym powiedzieć i przed samym sobą się przyznać i powiedzieć, że musi zapytać kogoś albo gdzieś zajrzeć, gdzie znajdzie odpowiedź na to pytanie. Kierownictwo duchowe ze strony kierownika na pewno wymaga takiej pokory, no bo w przeciwnym razie rzeczywiście stanie się jakąś manipulacją duchową, ale na pewno nie kierownictwem duchowym.
Panie profesorze, jak to wygląda z perspektywy psychoterapeutów, którzy no właśnie tą też dawką trudnych i traumatycznych często doświadczeń są napełnieni?
Bardzo dużo zależy od takich indywidualnych predyspozycji, więc ja, jeśli państwo pozwolicie, to odniosę się do siebie. O dziwo, ja nie mam dosyć dużego problemu z tym, żeby przyjmować dużo trudnych rzeczy jakoś od pacjentów, natomiast z tym jest związana też jeszcze jedna trudność, że zbyt mocno koncentrując się na psychoterapii innych, można zapomnieć o własnym życiu. I przychodzi też taki moment, że na przykład ludzie chcą się dostać akurat do tego terapeuty, bo gdzieś tam jest dobry, bo jest skuteczny, bo tworzą sobie sami w głowie taką propagandę sukcesu trochę i rzeczywiście to jest ważne, żeby taki psychoterapeuta nie zapomniał też o tym, że ma swoje życie.
Jak pójdę do tego, to na pewno ten mi pomoże, ale żaden
tak,
inny.
Tak, tak, ale to jest nawet ciekawa rzecz, jak badano skuteczność różnego rodzaju psychoterapeutów, to okazywało się, że rzeczywiście ci tacy, którzy byli guru psychoterapii, mieli znacznie lepsze wyniki, natomiast jak popatrzę się nieco bliżej na sposób replikacji tych badań, tak krytycznie podejdziemy do ich metodologii, to okazuje się, że po prostu ci lepiej znani terapeuci mogli przebierać w pacjentach, wobec czego wybierali sobie po pierwsze takie przypadki, które są dla nich ciekawsze, lepsze, a po drugie też duże znaczenie miało samo nastawienie pacjenta, kiedy spodziewał się, że oto idzie do kogoś, kto na pewno go odmieni, czyli tutaj działa pewnego rodzaju też zauroczenie tym autorytetem psychoterapeuty, co oczywiście też jest problemem i dla samego psychoterapeuty, żeby on tego typu wizji nie uległ, żeby jednak miał pewną pokorę odnośnie tego, że też wszystkich rzeczy nie może wiedzieć i żeby był też ostrożny w formułowaniu pewnych zdań, opinii, diagnoz, to jest myślę, że bardzo ważne. Natomiast rozszerzyłbym jeszcze właśnie to, co powiedziałem na temat predyspozycji takich osobowościowych, bo z pewnym niepokojem zauważam, a śledzę już od prawie 20 lat system szkolenia psychoterapeutów, że tak na dobrą sprawę chyba ciągle jeszcze niewystarczające są narzędzia, które służą odsiewaniu tych osób, które po prostu pod względem osobowościowym się nie nadają na psychoterapeutę. I może to być takie niepopularne też w dzisiejszych czasach, mówienie, że po prostu no, jak można się nie nadawać. Otóż niektórych rzeczy jesteśmy w stanie się nauczyć, niektórych technik, niektórych metod, natomiast są pewne predyspozycje osobowościowe, empatyczne, które albo człowiek ma, albo też ich nie ma. I nawet kiedy uczestniczyłem w szkoleniach, kiedy uczestniczyłem w superwizjach, to miałem wrażenie, że ten aspekt jest jednak taki traktowany nieco po macoszemu, że oceniano przede wszystkim zastosowanie warsztatu, a nie to, jak ktoś reaguje też na psychoterapię pod względem osobowościowym. I myślę, że to jest taka dosyć duża luka i rzecz do przepracowania, do uściślenia też, ale jest to pod względem takim, powiedzmy, etycznym też dosyć trudne, no bo nagle się okaże, że będziemy zamykać na przykład drogę do zawodu tym, którzy z jakiegoś powodu mają niezbyt wysoki poziom empatii, prawda?
To no tak, jest ale z drugiej strony też mamy sytuację dzisiaj taką, że zamykamy drogę do zawodu tym, którym których na przykład nie stać na to, żeby zrobić studia.
Tak.
A mają predyspozycję do tego, że byliby psychoterapeutami dobrymi.
W ogóle, jeżeli chodzi o system kształcenia psychoterapeutów, no to tutaj też się pojawia pewnego rodzaju zgrzyt, właśnie jeżeli chodzi o kwestie finansowe, ponieważ studia psychoterapeutyczne właściwie niezależnie od podejścia są studiami naprawdę drogimi. Nie dość, że to jest kwestia czasu, no 4 lata, chociaż te 4 lata tak na dobrą sprawę to bym tak zamknął w pewnym nawiasie zupełnie uczciwie, no bo jeżeli mamy na przykład zjazd co 2 tygodnie albo na przykład raz w miesiącu, no to de facto ten okres nauki jest krótszy. No jeżeli weźmiemy jeszcze dodatkowo powiedzmy superwizję, terapię własną, trening interpersonalny, trening intrapsychiczny, no to tworzy się całkiem spora liczba godzin. No niemniej jednak, jeżeli policzymy sobie, że obecnie, no tak troszeczkę strzelam mniej więcej, ale że żeby uzyskać certyfikat, musimy wydać między 40 a 50 tysięcy złotych, no to rzeczywiście są to kwoty niebanalne. Inna sprawa też, że troszeczkę naiwnie patrzy się, wydaje mi się, że na zawód i psychologa, i psychoterapeuty, bo patrząc z zewnątrz, no to rewelacyjna praca. Siedzę, piję kawę, nic nie robię i człowiek po godzinie opowiadania daje 150 zł, 200 zł, to w zależności od miasta, od okolicy. No to takie 5-6 terapii dziennie, rewelacja. Rewelacja, prawda? Natomiast rzeczywiście, żeby to służyło czemuś, a nie było tylko powiedzmy taką formą szarlatanerii, no to wymagana jest naprawdę konkretna wiedza i systematyczne zgłębianie wiedzy i psychologicznej, i psychoterapeutycznej. No, to jest jednak wbrew pozorom ciężki i odpowiedzialny kawałek chleba. Ciężki pod względem takim, że właśnie sprawia wrażenie zbyt łatwego, więc można niechcący albo też chcący tak na dobrą sprawę nie pomagać i też przez długi czas czerpać z tego pieniądze. Ale no właśnie pytanie, jak to wtedy pod względem etycznym wygląda?
Tak, szczerze. Mhm. Księże Mateuszu, czy każdy kapłan może być kierownikiem duchowym?
Myślę, że nie. Nie każdy może być kierownikiem duchowym, ale każdy kapłan na pewno spotka się w mniejszej lub większej formie z kierownictwem duchowym, przede wszystkim na spowiedzi. Znaczy, jeżeli ktoś rzeczywiście nie byłby w stanie, przynajmniej na jakimś podstawowym poziomie, przeprowadzić prostego rozeznawania duchów, albo rzeczywiście wykazywał jakiś zupełny brak empatii, to w ogóle trzeba by się było zastanawiać nad tym, czy taki człowiek powinien rzeczywiście być wyświęcony na kapłana, który ostatecznie będzie siadał do konfesjonału, będzie słuchał tego, co mówią penitenci. Natomiast rzeczą oczywistą jest to, że kierownictwo duchowe w pełnym wymiarze ono będzie dotykało no jednak pewnej wybranej grupy księży, głównie ze względu na obowiązki, które spotykają księży na parafiach, bo nie ukrywam, że kierownictwo duchowe wymaga systematyczności, sumienności, dotrzymywania słowa, no i przede wszystkim wysiłku duchowego i nieraz intelektualnego, to znaczy samo przygotowanie programu rozwoju życia duchowego zajmuje sporo czasu. To wszystko trzeba jakoś przemyśleć, potem przemodlić, skonsultować z penitentem i wymaga to jednak pewnego samozaparcia. Te wszystkie dobre cechy, które dotyczą psychoterapeutów, myślę, dotyczą też kierowników duchowych i rzeczywiście trudno sobie wyobrazić kierownika duchowego, który byłby niecierpliwy, który byłby nieczuły na to, co mówi przychodzący do niego penitent. Nie do wyobrażenia jest to, żeby kierownik duchowy był w jakimś głębokim kryzysie wiary i po prostu oszukiwał ludzi, bo ostatecznie też bierze odpowiedzialność za to, co przekazuje innym. Te cechy dobrego kierownika duchowego myślę, że ostatecznie skupiają się wokół słuchania i ta umiejętność, jeżeli ktoś potrafi słuchać, to nawet w sposób dosyć nieświadomy będzie też dobrym kierownikiem duchowym, a jeżeli jest człowiekiem o takim uporządkowanym wnętrzu, to już sama jego osobowość i taka postawa duchowa będą innych kierowały ku dobremu celowi i myślę, że to jest najważniejsze.
Księże Mateuszu, chciałem też zapytać w perspektywie kierownictwa duchowego, ale trochę dalej też później patrząc w perspektywie psychoterapii, to do pana profesora, czy różni się psychoterapia i kierownictwo duchowe ludzi różnych stanów, powiedzmy. Mamy do czynienia przecież z małżonkami, mamy do czynienia z osobami samotnymi, kobiety, mężczyźni, duchowni, osoby konsekrowane. Jak to wygląda w perspektywie kierownictwa duchowego?
Tak, oczywiście. Różne powołania mają różne cele i ludzie sami w sobie są jednocześnie bardzo do siebie podobni, ale też bardzo się od siebie różnią. I rzeczywiście w kierownictwie duchowym mówi się o kierownictwie duchowym księży, sióstr zakonnych, ale także osób świeckich, młodzieży czy poszczególnych zawodów. Myślę, że taki podstawowy podział, który dla kierownika duchowego jest ważny już na pierwszy rzut oka, to jest kierownictwo duchowe kobiet i mężczyzn. Struktura duchowa mężczyzny różni się od struktury duchowej kobiety i kierownik duchowy musi być tego świadomy i musi dostosowywać też metody, które stosuje w ramach kierownictwa duchowego do aktualnych potrzeb. To może nie zdradzę tu jakiejś wielkiej tajemnicy, bo jest to powszechnie wiadome, że życie duchowe kobiet jest bardziej przeżyciowe i na kierownictwie duchowym też bardzo szybko to wychodzi, że kobiety mają większą łatwość w mówieniu o swoim przeżyciu duchowym. Nieraz naprawdę pięknie opowiadają o swoim życiu modlitewnym, życiu wiary, życiu sakramentami. Mężczyźni z kolei są bardziej zadaniowi, to znaczy u nich duchowość kobiet się nie sprawdza. Tutaj bardziej mamy na myśli konkretne cele, zadania do wykonania. I rzeczywiście w tym względzie chyba jest też coraz lepiej, to znaczy nastąpiła pewna zmiana myśli i dostosowanie też potrzeb kierownictwa duchowego względem mężczyzn. Dzisiaj przecież obserwujemy całe grupy duszpasterskie, które korzystają z kierownictwa duchowego kapłanów i Bogu niech będą dzięki za to, bo tak jak mówię, te różnice, mimo iż jesteśmy wszyscy bardzo podobni, one jednak są istotne i tak jak mówię, no, kierownictwo duchowe na przykład sióstr zakonnych czy księży, ono też ma wymiar taki rozwojowy i nieraz toczy się na naprawdę zupełnie innym, w innych aspektach niż chociażby kierownictwo duchowe męża czy żony.
A jak to wygląda w perspektywie psychoterapii? No jednak na poziomie psychicznym chyba jesteśmy do siebie bardziej zbliżeni bez względu na to, jaką pracę czy jakie powołanie realizujemy.
Różnie to bywa. Rzeczywiście widać różnice, jeżeli chodzi o płeć. No i to też właściwie żadna tajemnica. Nieco inna budowa mózgu, nieco inna gospodarka hormonalna, jeżeli chodzi o proporcje występowania pewnych hormonów, więc tutaj rzeczywiście są różnice. Natomiast chyba tak, ja bym postawił taką linię demarkacyjną główną pomiędzy terapią indywidualną a terapią grupową, na przykład w tym także terapię rodzinną czy terapię małżeńską, bo tutaj rzeczywiście jest to dosyć ciekawe. Dziwnym trafem, dlatego, że ja osobiście jestem innego zdania, jest to, że na przykład w przypadku terapii małżeńskiej jest tak, że owszem, małżonkowie mogą mieć spotkania psychoterapeutyczne z jakimś terapeutą, ale na przykład jest niewskazane to, żeby jednocześnie do tego samego terapeuty przychodzili indywidualnie. Ja kiedyś tak faktycznie stosowałem się do tego, ale później zobaczyłem sam, że przecież jeżeli poznam tych małżonków na początku jako parę, zobaczę, jaki jest język komunikacji pomiędzy nimi, zobaczę, jak reagują wzajemnie na pewne słowa, na język gestów, to później, w momencie, kiedy będę się mógł spotkać z jedną osobą, z drugą, no poznaję w jakiejś mierze też subiektywną wizję każdej z tych osób dotyczącą tego, jak postrzegają siebie, jak postrzegają partnera, jak postrzegają relacje pomiędzy sobą. I tu rzeczywiście myślę sobie, że pracujemy nieco inaczej, bo w psychoterapii wprowadzamy też pewne elementy mediacji. Tutaj wchodzą też w grę pewnego rodzaju narzędzia mające na celu rzeczywiście ułatwienie pewnej komunikacji, nauczenie się tej komunikacji tak nieco na żywo, wobec czego wtedy psychoterapia przyjmuje, czy może przyjmować pewne takie formy warsztatowe. indywidualnie, no to myślę, że w zależności od tego, z kim mamy do czynienia, jaki jest poziom otwartości, wiedzy, także inteligencji operacyjnej, emocjonalnej, no myślę, że ważne jest to, żeby dostosować się po prostu do tego pacjenta w taki sposób, żeby było mu łatwiej się komunikować, ale jednocześnie, żeby wskazywać mu pewne dalsze kroki w tej zmianie, którą chce osiągnąć. Wydaje mi się też, że a propos tutaj wzmiankowanych też kapłanów, osób duchownych, to zauważyłem, że te osoby mają ogromny problem, jeżeli chodzi o pójście do psychoterapeuty, kiedy na przykład czują, że no jednak rzeczywiście trzeba skorzystać ze specjalisty tego rodzaju, ale poziom takiego zablokowania, być może takiego też wstydu, jest niesamowicie duży u tych osób, ze względu na to, że jednak, powiedzmy, ksiądz jest to pewne powołanie, rola społeczna, która no, jest związana z dosyć wysokimi oczekiwaniami. Ciągle mamy jednak takie podejście, że albo podchodzimy do księży, to właśnie taka bipolarność, albo bardzo negatywnie, i to często osoby ateistycznie nastawione, albo też, to zwłaszcza często osoby starsze, patrzą trochę na księży jak na obrazek i nie można nic złego na ich temat powiedzieć. A de facto oni jednokrotnie zmagają się z własnym człowieczeństwem, zmagają się z własnymi trudnościami. Czasem dochodzi do tego, jak dochodzą jakieś nawyki, czasem dochodzą uzależnienia. I rzeczywiście tutaj, że przychodzi taki dodatkowy moment, właściwie dosyć długotrwający, żeby ściągnęli z siebie też pewną taką maskę oczekiwań, którą sami sobie nakładają wskutek tego, że te oczekiwania płyną też ze społeczeństwa. No, nie jest też łatwa taka psychoterapia ze względu na to, że no, księża mają, proszę wybaczyć, obecnie, zwłaszcza w mediach, nieco czarny PR. No i teraz kapłan, który chce dawać dobre świadectwo, który chce świadczyć o Chrystusie, idzie do psychoterapeuty i tak na dobrą sprawę daje świadectwo tego, że też upada. Że być może nie jest tym właśnie, który dźwiga Kościół na swoich barkach, tylko jest tym, który ten Kościół gorszy. I rzeczywiście tutaj otworzenie się na pewną zmianę, na pracę nad rzeczami, które mu przeszkadzają, są niesamowicie trudne. Ale da się to zrobić.
Księże Mateuszu, ma ksiądz takie doświadczenia?
Tak, myślę, że w ogóle kwestia i kierownictwa duchowego, i psychoterapii, czy leczenia też psychiatrycznego zmienia się to, jest coraz lepiej, ale nadal jest to temat trochę tabu, przykryty jakimś takim dziwnym wstydem, taką nieumiejętnością nieraz nawet poproszenia o pomoc. I myślę, że to dotyczy też innych zawodów, tak jak lekarz pewnie nieraz nie chodzi sam do lekarza i się nie bada, czy prawnik, który zapomniał, że jego też obowiązują zasady prawa. Tak do księdza nieraz ludzie zgłaszają się o pomoc, a nie zawsze starczy odwagi do tego, żeby poprosić o pomoc. No szewc bez butów chodzi, tak, i myślę, że warto o tym mówić i taka audycja jak ta jest niezwykle potrzebna, żeby też uświadamiać osobom duchownym, siostrom zakonnym, wszystkim osobom po prostu będącym w kościele, że no przecież wszystko jest dla ludzi i nieraz stajemy naprawdę przed wielkimi wyzwaniami. Ja tak myślę sobie o tych wszystkich osobach, które przychodzą do mnie w ramach kierownictwa czy na spowiedzi i jakoś bardzo szybko daje się odczuć to, że mają objawy depresji. I ja dzisiaj pytam ich wprost, czy korzystają z jakiejś formy pomocy, czy nawet sam kieruję ich do specjalistów. I naprawdę jestem pełen podziwu dla tych osób, dla ich wytrwałości i dlatego, że w ogóle są w stanie poprosić o pomoc, bo depresja nie jest chorobą ludzi słabych. To jest choroba ludzi, którzy byli mocni za długo i naprawdę powinniśmy z wielkim szacunkiem podchodzić, nie bagatelizować też kwestii rozwoju psychologicznego, rozwoju duchowego, bo myślę, że tylko jeżeli uda się u osoby wierzącej połączyć te dwie sprawy i przyjść z pomocą zarówno od strony psychologicznej, jak i od strony duchowej, to naprawdę efekty mogą być dużo, dużo lepsze.
Między sakramentem a terapią, kierownictwo duchowe a pomoc psychologiczna, to jest temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Podejmujemy go z naszymi gośćmi, a są nimi pan doktor habilitowany Krzysztof Pilarz, psychoterapeuta, teolog i pedagog, oraz ksiądz Mateusz Szerszeń, michalita, spowiednik i kierownik duchowy. Zachęcamy naszych radiosłuchaczy do tego, żeby włączyć się we współtworzenie naszej audycji. 56 655 23 55 i 56 655 23 56. W telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. A dla tych, którzy słuchają nas za granicą, 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66. Wracamy już za chwileczkę.
Człowieczy los nie jest bajką ani snem. Człowieczy los jest zwyczajnym szarym dniem. Człowieczy los niesie trudy, żal i łzy. Pomimo to zmienić w dobry lub zły. Uśmiechaj się do każdej chwili, uśmiechaj. Na dzień szczęśliwy nie czekaj, bo kres nadejdzie czas, nim uśmiechniesz się chociaż raz. Uśmiech odsłoni przed tobą siedem codziennych cudów świata. Tęczowym mostem zapłonie na dnie, co lata. Marzeniom skrzydeł doda, wspomnieniom urody pomoże strudzonemu pokonać przeszkody. Na dzień szczęśliwy nie czekaj, bo kresu nadejdzie czas, nim uśmiechniesz się chociaż raz. Uśmiechaj się, uśmiechaj się.
Między sakramentem a terapią, kierownictwo duchowe a pomoc psychologiczna, na antenie Radia Maria trwają rozmowy niedokończone na tenże właśnie temat. Naszymi gośćmi są pan doktor habilitowany Krzysztof Pilarz, psychoterapeuta, teolog i pedagog, oraz ksiądz Mateusz Szerszeń, michalita, spowiednik i kierownik duchowy. Odbieramy telefony od naszych radiosłuchaczy. Halo,
Szczęść
Radio
Boże.
Maria. Szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże. Słucham tej audycji i muszę powiedzieć, że w sercu moim się rodzi jedno, że największym terapeutą jest dekalog 10 przykazań, zwłaszcza od czwartego przykazania. I gdyby każdy ma wpisany w swoją osobowość ten dar od Boga, tego dekalogu, i ma swoje sumienie i każdy wie, jaki jest jego grzech wobec Stwórcy, i dlatego trzeba kłaść duży nacisk na dekalog. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy. Jak ktoś się do nas dodzwonił? Już pani nie odebrała. Księże Mateuszu, prosimy o słowo komentarza.
Tak, jest w tym pewna racja. Otóż główną przeszkodą w rozwoju życia duchowego jest grzech. co do tego nie mamy żadnych wątpliwości i pani tutaj ujęła to w formie dekalogu i oczywiście ma rację, ale oczywiście jako chrześcijanie też wiemy, że obowiązuje nas przykazanie miłości Boga i bliźniego. I w ramach kierownictwa duchowego temat miłości, która przecież jest wypełnieniem prawa, a zatem także wypełnieniem dekalogu, jest niesamowicie ważna. I ta szkoła miłości, którą człowiek przez całe swoje życie przechodzi, jest chyba kluczowa w ogóle do zrozumienia tego, czym jest chrześcijaństwo i ostatecznie w jaki sposób rozwój mojego życia duchowego ma przekładać się na moje życie w codzienności, bo każdy penitent odchodzący od kierownika duchowego idzie do swojego środowiska, do swojej rodziny, do swoich przyjaciół i do swoich wrogów. I teraz te zasady, które pozna w ramach kierownictwa duchowego albo to, czym się podzielił w ramach kierownictwa duchowego, ma teraz mieć jakieś przełożenie na jego życie, bo ja to nieraz podkreślam w rozmowach z moimi penitentami. Życie duchowe to jest jedna z najbardziej konkretnych rzeczy, jakie mamy w ogóle. I źle jest, jeżeli ktoś wyobraża sobie życie duchowe jako formę jakiegoś wewnętrznego przeżywania, modlitwy czy kontaktu z Bogiem. Życie duchowe realizuje się w naszym życiu codziennym.
Bardzo dziękuję. Ksiądz Mateusz Szerszeń, pan profesor Pilarz.
Ja może jeszcze uzupełnię, bo pani tutaj zwróciła uwagę przede wszystkim na tak zwane przykazania drugiej tablicy. Natomiast troszeczkę nawiązując może do egzegezy żydowskiej, warto jest pamiętać też o pierwszej tablicy, zwłaszcza o tym, że dla wielu Żydów pierwszym przykazaniem nie jest to, żeby nie mieć bogów cudzych przed sobą, tyle tylko, że jest Bóg, który wyprowadził z niewoli. Jam jest Pan Bóg twój, który wywiózł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Czyli w pierwszej kolejności wiemy, że Bóg istnieje. Z drugiej strony zdajemy sobie też sprawę, że w jakiejś niewoli się znajdujemy i z tej niewoli też wychodzimy. A trzeba pamiętać o tym, że współczesny świat podaje grzech w bardzo atrakcyjnej formie. Że trochę żyjemy jak w tym biblijnym Egipcie, że kiedy wychodzimy na pustynię, kiedy próbujemy pracować nad sobą, no to właściwie tęsknimy troszeczkę za tym, co było w stanie niewoli. Czyli grzech ma też taką moc przyciągania do siebie. Poza tym tutaj no właściwie ksiądz przede mną wspomniał o tym, że niesamowicie ważne jest też przykazanie miłości, bo warto zwrócić uwagę na to, że dużo osób odnosi się do dekalogu, natomiast w dekalogu zdecydowana większość przykazań jest formułowana w sposób negatywny. No, nie zabijaj, nie cudzołóż i tak dalej. Natomiast człowiek martwy też może to robić. No więc nie chodzi o to, żeby nie robić drugiemu, co nam jest niemiłe, ale właśnie nieco to odwrócić. Tutaj też nawet rabbi Akiba mówił, że właśnie cokolwiek, że chodzi o to, żebyśmy robili innym ludziom to, co sami chcielibyśmy, żeby oni nam robili. To też taka złota reguła w Mateusza na przykład 7:12 jest zawarta w tym przykazaniu miłości. Czyli innymi słowy, że mamy być uprzedzający wobec miłości drugiego człowieka. Sami mamy kochać. Warunkiem też tego jest nasza miłość własna, dobrze pojęta. Czyli nie taka egoistyczna, gdzie się zamykamy na samego siebie, ale kochamy siebie, natomiast tę miłość też okazujemy innym. Bo dość często zdarza się, myślę sobie, że w kontekście terapeutycznym, a wydaje mi się, że także i w kierownictwie duchowym, taka postawa, którą określiłbym może nieco chałupniczo cierpiętnictwa, że oto teraz ja rezygnuję całkowicie z siebie i pomagam innym, zbawiam świat. Nie, no Pan Jezus zbawił już świat. Człowiek generalnie powinien też mimo wszystko popatrzeć na swoją kondycję psychiczną, na swoją kondycję duchową i dbając o siebie dopiero później wychodzić do innych. To myślę, że jest dosyć istotne.
Pan profesor Krzysztof Pilarz, odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Ja mam na imię Karolina, dzwonię do Państwa z Niemiec i tak przysłuchuję się Państwu audycji w ten specyficzny dzień. Dzisiaj przecież zmarła świętej pamięci pani dr Wanda Pułtawska. I też postanowiłam wziąć udział w tej tutaj naszej Państwa dyskusji. I chciałam zauważyć, dzisiaj przychodzą na myśl takie słowa Gilberta Keitha Chestertona. To był taki zwany angielski pisarz, zwany apostołem zdrowego rozsądku. Często jego książki możemy spotkać w księgarniach katolickich, również w Polsce. I on zauważył jedną rzecz, że jak zwykle z humorem, ale myślę, że rzeczywiście zauważył to trafnie, że protestanci na przykład porzucili spowiedź, ale została ona przywrócona jak gdyby przez psychoterapeutów. I wskazał na pierwszy jak gdyby błąd, mi się wydaje, tak jednak tej formy jak gdyby wpływania na człowieka, mianowicie, że wchodzi za bardzo w sferę, która jest za bardzo jest prywatną sferą człowieka, ale też może być zarezerwowana wyłącznie dla spowiednika. To pierwsze. Drugie, tutaj pan gość wywołał mnie niejako troszeczkę, to znaczy tutaj zwrócił uwagę na dwie rzeczy, tak sobie wynotowałam. Jedną to też tutaj na przykład pan gość tutaj zwrócił uwagę na sprawy osobowościowe. Rzeczywiście w psychologii tam wyróżniamy jakieś tak zwane charaktery nieprawidłowe, na przykład jest ich 10, myślę, że każdy z nas by tak pomału troszeczkę pod każdą mógł pasować. Natomiast to jest nauka, która na przykład już nie figuruje w wpisie chorób, tak zwane zaburzenia tożsamości płciowej, więc jest ona tak troszeczkę ideologiczna, myślę, bo czy ktoś jest tam narcyzem, czy jakiś tam ma charakter, myślę, że to nie jest tak naprawdę bardzo istotne, natomiast tego typu zaburzenie uważam, że jak najbardziej już odbiega od normy, w tym momencie to już nie figuruje jako choroba. I tutaj jeszcze pan gość też wspomniał, ja tylko usłyszałam o jakichś rekordzistach i przyszło mi na myśl takie słowa, takie wspomnienia księdza, świętej pamięci już księdza Andrzeja Szpaka, który między innymi też jak gdyby często stykał się z ludźmi uzależnionymi i w jego wspomnieniach w takiej książce Idź Mojżeszu wspomina jednego ze swoich tutaj, no powiedzmy, nie wiem jak podopiecznych, tak? Czy znajomych ludzi, z którymi pielgrzymował. I on wspomina, że właśnie ten człowiek, który był ciężko uzależniony, był w 20 różnych ośrodkach i nic nie pomagało. I przechodził koło kościoła i poprosił, Panie Boże, pomóż mi. I ten człowiek wyszedł z bardzo ciężkiego nałogu. I jeżeli Pan Bóg uzdrawia, to wtedy na pewno możemy powiedzieć, że ja już jestem człowiekiem zdrowym. Nie trzeba mówić wtedy, że o, ja jestem alkoholikiem, tak jak mówią ci byli alkoholicy, czy ja jestem tym, prawda, byłem tam jakimś uzależnionym od czegoś tam. Nie, Pan Bóg jak uzdrawia, to Pan Bóg uzdrawia. I jeszcze może już tak na koniec, żeby nie przeciągać tego, ja mówię tutaj jako osoba też, która profesjonalnie zajmuje się też osobami, które już jak gdyby często styka się w swoim życiu zawodowym, może tak, już z dosyć ciężkimi diagnozami, ale zawsze uważam, że ostatnie słowo będzie należało do Pana Boga i jeżeli to jest specjalista, który tak jak są psychologowie chrześcijańscy, nie każdy jest panią doktor Wandą Pułtawską, nie jest tej klasy lekarzem. Jeżeli ten lekarz koniec końców, czy ten terapeuta tak zwany, potrafi wskazać tą drogę, która rzeczywiście sprawi, że tego życia nie zmarnujemy, jak mówiła to pani doktor Pułtawska, wtedy to rzeczywiście, ale wydaje mi się, że to wtedy może mieć sens. Mm-hmm. I może już tutaj na tym zakończę. Oczywiście są takie przypadki, że trzeba stosować farmakoterapię, że są to na przykład jakieś stany bardzo agresywne czy inne, ale uważam, że jeżeli chodzi o taką uogólnioną, jak gdyby tutaj takie uogólnione wnioski, to wydaje mi się, że ona ma głównie sens, jeżeli ta osoba prowadząca, czy to będzie lekarz, czy to będzie psychoterapeuta, on potrafi wskazać, bo nawet jeżeli na przykład osoba uzależniona wyjdzie z nałogu, a nie będzie widziała dalej sensu, prawda? Na przykład jakiegoś, czy Pan Bóg nie da takiej siły, żeby być wolnym od jakichkolwiek nałogów na przykład, niezależnie co ją spotka w życiu, to uważam, że to będzie krótkotrwałe i niepełne, że tak powiem, zwycięstwo czy uzdrowienie, jakbyśmy to nie nazwali. Rozumiemy. To tyle z mojej strony, przechodzę na odbiór.
Bóg zapłać. Pani Karolino, bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy, prosimy pana profesora o słowo komentarza.
Właściwie to ja dziękuję za słowo komentarza, jeżeli chodzi o panią. Natomiast rzeczywiście można powiedzieć, jakby patrzeć na samą genezę psychoterapii, od psyche i terapii, to jest właściwie leczenie duszy. No i pytanie, na ile człowiek w sposób stały, poprzez kontakt z drugim człowiekiem, może leczyć duszę. Czasem możemy ją w jakiś sposób zaleczyć. W przypadku chociażby uzależnienia, no wiemy, taka jest oficjalna wykładnia, że nie można wyleczyć człowieka z uzależnienia, można go zaleczyć, wobec czego do końca życia ktoś może być niepijącym, ale jednak na przykład alkoholikiem, niebiorącym, ale jednak narkomanem. Ale zdarzają się takie przypadki, faktycznie ja też o nich słyszę, że ktoś zostaje rzeczywiście uzdrowiony przez Pana Boga. Natomiast trzeba pamiętać o jednym, o pewnym ostrzeżeniu, które także jest obecne w Nowym Testamencie, że do wyczyszczonego domu szatan chętniej będzie chciał wejść. Dlatego trzeba bardzo uważać przy takich cudownych też uzdrowieniach, żeby jednak człowieka nie zgubiła pycha i żeby nie stał się zbyt pewny siebie. Tu jest kluczem pokora, że jeżeli rzeczywiście Bóg mnie z czegoś wyciągnął, to muszę naprawdę mimo wszystko uważać, żeby w to nie wejść, bo pamiętajmy, że Pan Bóg jest tak bardzo kochający, jeżeli chodzi o człowieka, że cały czas daje temu człowiekowi wolną wolę i ta wolna wola jest takim trochę mieczem obosiecznym. Możemy chronić się przed grzechem, ale możemy sami sobie zrobić krzywdę. Ja też znam przypadki takie, że ludzie naprawdę dostawali ogromną ilość łask od Pana Boga, a jednak mimo wszystko to marnotrawili.
No. A z drugiej strony też prawda jest taka, to księże Mateuszu z kolei, że no przecież czyż wiele było wdów w Sarepcie Sydońskiej, prawda? Mhm. No jednak Pan Bóg, Pan Jezus nawet jak po ziemi chodził, to też gremialnie nie uzdrawiał wszystkich, tylko jednak tych, z którymi się spotykał w sposób bezpośredni. Mamy doświadczenie wielu ludzi, którzy pragną uzdrowienia, którzy pragną nawet tego uzdrowienia psychicznego, tego uzdrowienia wewnętrznego, a jednak jego nie doświadczają.
Tak, i rzeczywiście jest też w ten sposób, że w kierownictwie duchowym za wszelką cenę należy unikać generalizacji. Znaczy używać jak najrzadziej słów wszyscy, zawsze, wszędzie, nigdy, nikt. I przecież nawet jeżeli mówimy o kwestii uzdrowień i przypomnimy sobie Księgę Tobiasza, gdzie uzdrowienie przychodzi zarówno w sposób cudowny, bez interwencji człowieka, to jednak pod koniec księgi, kiedy dochodzi do uzdrowienia starego Tobiasza, to jednak jego syn przygotowuje mieszankę, którą podał mu anioł i to dzięki tej mieszance różnych lekarstw stary Tobiasz odzyskuje wzrok. Duchowość ignacjańska przeczuwała ten problem i Ignacy mówi o pewnej obojętności na los, który nas spotyka i mówi, żeby w życiu nie pragnąć bardziej choroby niż zdrowia, bogactwa niż ubóstwa. Co ma na myśli Ignacy? Otóż nie każde uzdrowienie musi prowadzić człowieka do rozwoju życia duchowego i do zbawienia. Tak samo choroba. Nie każda choroba musi od razu oznaczać utratę wiary i popadnięcie w grzechy. W życiu każdego człowieka te skrajne rzeczywistości mogą być przyjmowane i przeżywane na różne sposoby. I rzeczywiście nieraz spotykam się z ludźmi, którzy na przykład nawrócili się w jakiś bardzo gwałtowny sposób. Wydawało się, że chwycili Pana Boga za nogi i przez kilka lat starczało im sił do prowadzenia gorliwego życia duchowego, i nagle zgłaszają się do kierownika duchowego, bo okazuje się, że jakaś wewnętrzna pustka w ogóle bije z wnętrza takiego człowieka. Tak jakby on przeskoczył pewne etapy i zorientował się, że tak naprawdę to wszystko jest zbudowane na piasku. Zresztą myślę, że ten rozdział o budowaniu na skalę i na piasku on jest kluczowy do zrozumienia, czym jest kierownictwo duchowe, bo ostatecznie też jest trochę tak, że w kierownictwie duchowym nieraz trzeba wiele rzeczy zburzyć i dopiero potem zacząć budowanie czegoś na nowym fundamencie, bo myślę, że i psychoterapeuta, i kierownik duchowy powiedzą to wprost, że rozłożyć człowieka na czynniki pierwsze jest bardzo prosto. Natomiast złożyć tego człowieka w sensowną całość jest już dużo, dużo trudniej.
Bardzo dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo, witam.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Bolesław z Krakowa. Ja jestem nauczycielem i artoterapeutą. I chciałam się podzielić taką... Ja studiowałam też artoterapię w nurcie myśli chrześcijańskiej w Szwajcarii. I tam taka sugestia dla terapeutów, artoterapeutów. Jeśli mam spotkać się z osobą, to najpierw wieczorem prośba do mojego anioła stróża i anioła stróża tej osoby, żeby kontaktowali się i prośba o prowadzenie i rano powtórzenie tej prośby. I przyznam szczerze, w mojej pracy doświadczałam parę tak niezaprzeczalnych działań właśnie ze świata duchowego w terapii, że trudno by powiedzieć, że to jakaś inna sprawa zadziałała. Po prostu zadziałali aniołowie. Ja jestem też po kursie doktor Putawski biologicznego rytmu płodności 50 lat temu. I przyznam szczerze, że też to, co pani doktor Wanda Putawska, to jej metoda opracowana terapii, takiej bardzo osobistej terapii, uważam, że była i chyba jest rewelacyjna. A jako arteterapeuta to mogę powiedzieć, piękne jest na to, aby zachwycało do pracy. Praca zaś na to, by się zmartwychwstało. To w liście do artystów Jan Paweł II użył jako motta, to jest cytat z Norwida. Ja bym powiedziała, piękne jest na to, aby zachwycało do pracy nad sobą. I można dzięki właśnie działaniom nie kierować, tylko człowiek sam może odgadywać poprzez metaforę w obrazie, poprzez kolor, poprzez wskazanie tu brak światła, a tam jest chaos, a tutaj są za duże kontrasty, a tu brak perspektywy. Takie metaforyczne uwagi mogą bardzo pomóc pacjentowi w odkryciu, co ja mam zrobić w sobie, nie co żona ma zrobić w sobie, czy mąż ma zrobić, tylko co ja mam zrobić w sobie. Ja mówię w tej chwili o terapii rodzinnej, którą uważam, że jest też niesłychanie skuteczna arteterapia. Jest kilka takich motywów, które są bardzo dobre do terapii rodzinnej, ale właśnie też ta odwołanie się do pomocy aniołów. Ja uważam, że jest to działanie rewelacyjne.
Bardzo dziękujemy Pani Bolesławo, pozdrawiamy, dziękujemy za ten głos i prosimy najpierw Pana Profesora.
Cóż dodać, no niezależnie od tego, czy jesteśmy kierownikami duchowymi, czy jesteśmy psychoterapeutami, to wydaje mi się, że na pewno nie zaszkodzi, a zdecydowanie bardziej pomoże, jeżeli tę naszą pracę oddamy Panu Bogu, oddamy Jezusowi, jeżeli poprosimy Go, żeby był w tym procesie, żeby też On działał, ponieważ to, co czasami według nas może się okazać porażką zawodową, czyli na przykład jakaś nieudana interwencja terapeutyczna, nieudana interwencja duchowa, może być pewnym kryzysem, który dla tej osoby będzie oczyszczający. Może to być kryzys, który nie tylko jest jakimś zagrożeniem, ale właśnie szansą. Tak jak mówił ksiądz, który z nami się łączy, może to być zburzenie czegoś, aby na tych fundamentach powstało coś lepszego. A my bardzo się boimy w dzisiejszym świecie takiego burzenia, tego, że już sobie stworzyliśmy naszą lepiankę, nasz domek ze słomy jest cudowny i wspaniały, a to być może wcale nie ten domek jest ostatecznie celem, tylko coś zupełnie innego, ale tutaj trzeba to Panu Bogu zawierzyć.
Bardzo dziękuję. Odbieram kolejny. Ksiądz Mateusz jeszcze wcześniej.
Z tej racji, tak, dziękuję za głos. Z tej racji, że jako Michalita duchowość anielska jest mi bardzo bliska i Pani wspomniała też o obecności aniołów. Nieraz jest tak, jak to uczył nas ojciec Pio, żeby posyłać swojego anioła stróża do osoby, z którą mamy się spotkać. I w kierownictwie duchowym nieraz bywało tak, że przed spotkaniem posyłałem swojego anioła stróża do tej osoby, która miała do mnie przyjść, żeby dogadał się z tym drugim aniołem stróżem i żeby całe spotkanie było rzeczywiście pełne ducha i żeby przyniosło najlepsze owoce.
Bardzo dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, z tej strony ojciec Przemysław Skąpski.
Szczęść Boże, ojcze, witamy.
Chciałbym tak pierwsze podziękować za niezwykle kompetentnych gości. bo na ten temat jakby w Kościele mówić na tak wysokim poziomie, no to jest pewna rzadkość i ja to bardzo doceniam. Też bardzo dziękuję za te słowa zachęty do osób duchownych, by się odważały sięgać po pomoc. Prawda, my często z ambony głosimy, żeby właśnie, jeśli jest potrzeba, to przyjdź, porozmawiaj, poszukaj pomocy, pójdź do psychologa. Mi się kojarzy zawsze moja mama, która niegdyś potrzebowała chwilowo pomocy psychiatry. No i tak mówiła właśnie też jakimś przyjaciółkom, nie wstydząc się tego, no po prostu czasami trzeba i warto. I to było takie dobre świadectwo, myślę. Natomiast chciałbym dodać jeszcze, też zapytać o relacje może nie tyle psychoterapii z kierownictwem czy towarzyszeniem duchowym, ale o relacje kierownictwa duchowego i spowiedzi. Bo często słyszymy też w Kościele, w różnych ruchach czy w różnych wspólnotach takie pojęcie jak stały spowiednik, którego przecież prawo kanoniczne nie przewiduje, no bo tajemnica spowiedzi jakby zamyka każdą spowiedź jako jeden odrębny akt i nie ma czegoś takiego właściwie jak stały spowiednik. Natomiast no, ta relacja jest trudna, bo wiadomo, że jeśli ktoś przychodzi i chce w spowiedź zamknąć jakby swoje problemy i swoje rozmowy, no to przecież na to pozwalamy. Natomiast no, ta relacja jest taka trudna, myślę, że to jest też ciekawy wątek, bardzo chętnie dowiedział się, co nasi goście uważają. Bardzo pozdrawiam, przechodzę już na odbiór, szczęść Boże.
Bóg zapłać, ojcze, bardzo serdecznie dziękujemy, no i myślę, że tutaj o głos poprosimy księdza Mateusza.
Tak, rzeczywiście starałem się zbadać ten temat, bo on też nie wydawał mi się taki zupełnie jasny. Czym różni się spowiedź od stałego spowiednictwa, od kierownictwa duchowego i od poradnictwa duchowego, bo jest jeszcze czwarta kategoria. Według mnie najpoważniejszą formą pomocy duchowej jest stałe spowiednictwo. I stałe spowiednictwo, chociaż rzeczywiście ono nie pojawia się jakoś wprost w dokumentach kościelnych ani w prawie kanonicznym, to jednak historia tego sakramentu podpowiada, że można łączyć, a czasami nawet powinno się łączyć, spowiedź z systematycznością i z kierownictwem duchowym. I to ja nazywam stałym spowiednictwem. Posiadanie stałego spowiednika może oznaczać też coś innego, to znaczy można sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy jestem parafianinem jakiejś parafii, i wiem, że ksiądz Iksiński w tych godzinach spowiada w niedzielę w tym konfesjonale. A że byłem u niego wcześniej i wiem, że mam u niego duże zrozumienie i wydaje mi się, że te spowiedzi przynoszą mi dobre owoce, to korzystam u niego z sakramentu spowiedzi bez korzystania z kierownictwa duchowego na stałe. Wreszcie jest kierownictwo duchowe niepołączone ze spowiedzią, czyli spotkanie poza sakramentem spowiedzi. I tutaj zdania są różne. Są kierownicy duchowi, którzy nie rozdzielają spowiedzi od kierownictwa duchowego i kiedy umawiają się na warunki z penitentem, to mówią też o tym, że w ramach kierownictwa będzie odbywała się spowiedź. Natomiast ja nieraz praktykuję to w ten sposób, że jestem kierownikiem duchowym dla jakiejś osoby, a ona ma swojego spowiednika i taka forma też jest dopuszczalna. Wreszcie ta ostatnia forma pomocy duchowej to jest poradnictwo duchowe. To znaczy ktoś znajduje się w jakiejś szczególnej sytuacji życiowej. Nie wiem, na przykład przeżywa żałobę albo rozeznaje swoje powołanie, albo znalazł się w jakimś szczególnym miejscu w swoim życiu i potrzebuje rozmowy duchowej, która naświetliłaby mu pewne sprawy albo zobiektywizowałaby mu pewne sprawy, żeby umiał po pierwsze dobrze rozeznać, po drugie mieć pewność zobiektywizowania swoich myśli, a po trzecie nauczyć się czegoś, co spowoduje, że to nowe wyzwanie, które przed nim stoi, będzie przeżywane po chrześcijańsku, że doprowadzi go do jakiejś dojrzałości, że stanie się przyczyną też jakiegoś rozwoju duchowego.
Bardzo dziękujemy. Ksiądz Mateusz Szerszeń, spowiednik, kierownik duchowy również, a to przede wszystkim Michalita. Odbieramy kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże, ucna ciastań z Opolszczyzny.
Witamy Pani Ucja.
Ale chyba nieistotne. Ja też bardzo dziękuję, audycja przepiękna. Mam takie dwie kwestie. Czy terapeuta może być neutralny, nie wiem, światopoglądowo, religijnie, czy jakby to trochę sprecyzować, to czy, no bo o ile znam jakoś tą stronę teoretyczną, czy tam praktyczną psychoterapii, to jest tak, że rzeczywiście uczeni są psychoterapeuci, pewnie mnie tutaj pan psycholog poprawi lub potwierdzi, żeby jakby w tym kontakcie z pacjentem zupełnie nie ujawniać tych swoich poglądów czy wiary. Nawet też są takie tendencje do tego, żeby w gabinecie nie powiesić sobie krzyża. Można Buddę postawić, ale krzyża nie. Że nie generalizuję, bo oczywiście inaczej też pewnie jest. I właśnie chciałam zapytać, czy to jest tak, że tak musi być. Ja oczywiście jakieś tam swoje zdanie posiadam, ale bardzo pięknie pan Krzysztof Pilarz się wypowiadał i jestem ciekawa jego zdania. Bardzo też mi się podobał ten element. To tak jak w każdym zawodzie pewnie, także nie wszyscy się nadajemy, ja na przykład do szycia zupełnie nie, więc nie mogłabym być krawcową, ale ja jestem tylko terapeutą uzależnie, mówię tylko, bo to jakby jest taka ostatnia chyba kategoria terapeutów, choć od dawna istniejąca, ale też jakby taki mały faktycznie przesiew był w tych superwizjach, czy w tych treningach, w zasadzie wszyscy, którzy chodzili i zapłacili, skończyli tą szkołę. Znaczy ja nie znam na to, nie wiem, jaki mógłby być pomysł, mm-hmm. żeby tak nie było, aczkolwiek no faktycznie to mi się podobało, że pan na to zwrócił uwagę. I drugie takie pytanie do księdza szybko, bo chyba za dużo czasu zajmuje. Ja zawsze sobie wyobrażam, może to jest taki mój mit w głowie, że kierownikiem duchowym to musi być kapłan, że jakoś tak nie mam zgody wewnętrznej i jestem otwarta na tą odpowiedź, może zmienię to myślenie, że no, siostra zakonna to nie jest jednak kierownik duchowy, ale no i to tyle. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję naprawdę takiego pięknego tutaj wykładu takiego. Ja nie oglądałam pierwszej części, nie słuchałam, ale jutro sobie odsłucham i będę bardzo...
Proszę odsłuchać Pani Lucjo, bo naprawdę wydaje mi się, że warto. Bóg tak. zapłać, bardzo serdecznie dziękujemy.
Dobrej nocy.
Z Panem Bogiem i prosimy o słowo komentarza. Najpierw Pan Profesor Pilarz.
Serdecznie dziękuję za dobre słowa. Mogę Pani przybić wirtualną piątkę. Ja też do szycia się nie nadaję. Też jestem specjalistą terapii uzależnień. Natomiast poruszałem trochę w pierwszej części, tej właśnie w telewizji, kwestię neutralności światopoglądowej. I ja tutaj mam dosyć niepopularny pogląd, tak myślę sobie. Natomiast nie znam człowieka, który jest neutralny światopoglądowo. Bo każdy z nas ma jakąś historię życia. Każdy z nas ma pewne poglądy dotyczące tego, co jest dobre, co jest złe, co wypada. Co nie wypada. Jedyne co, to terapeuta może próbować jakoś ten światopogląd ukryć. No i teraz pytanie, dlaczego? Czyli jaka by była motywacja, żeby ukryć ten światopogląd? Pierwszy to być może dlatego, żeby nie narzucać go osobie, która przychodzi, że jeżeli ktoś, powiedzmy, jest niewierzący, przychodzi po pomoc, ale zauważy krzyż na ścianie, to może się przestraszyć. Natomiast druga opcja to taka, że zwyczajnie ta osoba też nie chce zbyt ujawniać siebie. No i teraz kolejna taka niepopularna rzecz, że no przecież jeżeli idziemy do człowieka, żeby się otworzyć, no to w jakiejś mierze szukamy człowieka, a nie maszyny, nie kogoś, kto opanował świetnie jedną czy drugą technikę i tak naprawdę będzie tylko jakoś rezonował z naszą duchowością, z naszą wrażliwością. Dlatego też osobiście wychodzę z założenia, że nie ma nic złego w tym, jeżeli terapeuta także będzie autentyczny, czy jeżeli też będzie człowiekiem. No, przykład. Ja czasami tak żartobliwie mówię, że ja to jestem takim katotalibem, nawet jeżeli chodzi o moich pacjentów. Ale były takie sytuacje, że przychodziły do mnie na przykład osoby homoseksualne, które miały jakieś problemy, przychodziły osoby, które miały zdecydowanie, czy przychodzą, lewicowe poglądy. Później nawet się dziwią, że kurczę, no popatrz, jako katolik to ty nawet mówisz jak człowiek, albo nawet fajny z ciebie gość, a nigdy w życiu byśmy nie przypuszczali. Mówię, no właśnie, bo to też jest pewna forma dawania świadectwa, że jeżeli ktoś ma jakiś jakieś fałszywe przekonanie, że jak przyjdzie na przykład do katolika, to ten katolik za chwilę będzie go biczował różańcem, no to tak na dobrą sprawę jest to jedno z fałszywych przekonań, które pokazują nieprawdę na temat świata. I swoją własną postawą można też dokonać tu pewnej korekty takiej postawy. Ważne jest to, żeby faktycznie nie używać być może tych argumentów, które dla tej osoby będą obce. Czyli na przykład przychodzi do mnie osoba niewierząca, ja mówię, proszę się pomodlić do anioła stróża swojego. Nie, bo to już będzie przekroczenie pewnej granicy etycznej, prawda? Ja wychodzę też z takiego założenia, nie muszę mówić na terapii o Panu Bogu, ale mam traktować tę drugą osobę, z którą pracuję, tak jakbym faktycznie widział Chrystusa w tej osobie. Ze zrozumieniem, z cierpliwością, bez jakiejś takiej mocno krytycznej oceny, bo z jakiegoś powodu ten człowiek przychodzi. I być może to jest jedyna szansa na to, żeby później się zorientował, że aha, no rzeczywiście, byłem u katolika i ten katolik faktycznie mi pomógł. Nie budował dla mnie stosu tylko dlatego, że powiedzmy postępuje w ten sposób. Tak, i był kompetentny. To jest, myślę, że takie dosyć istotne. A tak naprawdę, myślę, że jak pani też szkoliła się w tym nurcie terapeutycznym, jeżeli chodzi o specjalistę terapii czy psychoterapii uzależnień, bo to wiadomo, czy to była PARPA czy Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, to można zauważyć, że tak na dobrą sprawę pod pojęciem neutralność światopoglądowa na ogół kryje się lewicowy system wartości. A może nawet bardziej precyzyjnie, antyreligijność i antykościelność, co jest zresztą, myślę sobie, że widoczne w wielu nawet publikacjach. Na przykład jeżeli przyjrzymy się takiej książce wydanej w latach 90. Davida Wolfa, Psychologia religii, przez bodajże Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Jedna swoją drogą z najlepszych książek dotyczących psychologii religii. Później Grom miał troszeczkę lepszą, Jezuita, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast religia w tamtej książce Wolfa zdecydowanie jest postrzegana raczej jako pewnego rodzaju zaburzenie. No, zresztą idąc za Freudem, za Jungiem, to można też odnieść takie wrażenie, że jeżeli ktoś jest religijny, to znaczy, że jest niepoukładany, że dopiero wyzwolenie się z religijności oznaczałoby wolność dla człowieka. Tyle tylko, czy tego typu podejście rzeczywiście świadczy o neutralności światopoglądowej, czy raczej o antyreligijności. Dlatego wychodzę z założenia, że lepiej jest pacjentowi jasno przedstawić światopogląd swój, no nawet jeżeli wybiera, czy szuka terapeuty. Dajmy na to, kiedy ja jestem na jakimś serwisie internetowym, ludzie mnie szukają, wpiszą moje imię i nazwisko, no to tam mogą przeczytać pewną notkę i w tej notce jest informacja, że na przykład jestem katolikiem, że żyję takim sposobem wartości, że też te wartości, czy tymi wartościami kieruje się w pracy terapeutycznej, więc to już na starcie jest dosyć uczciwe. No zauważmy, że kiedy szukamy jakiegokolwiek innego, na przykład lekarza, czy takiego profesjonalnego pomagacza, jakby to nazwał Gerard Egan, to też kierujemy się pewnymi opiniami. Zastanawiamy się, czym ten człowiek się kieruje. Wobec czego odnośnie psychoterapeuty, czyli kogoś, kto dotyka no jednak bardzo głębokich sfer naszej psychiki, a nawet bym zaryzykował, że duszy, ta kompatybilność pod względem wartości myślę, że jest dosyć istotna, bo dzięki temu otwiera nas na pewne argumenty, na, czyli chociażby dotyczące wspólnej modlitwy, otwiera nas na takie rzeczy jak system wartości, że nie wstydzimy się też tego systemu wartości, a to jest szczególnie istotne, żeby była ta relacja interpersonalna bardzo mocna, żeby był pewien poziom zaufania.
Mówił pan profesor Krzysztof Pilarz. Teraz prosimy o słowo księdza Mateusza Szerszenia.
Czy kierownikiem duchowym może być osoba świecka? Tak, na Zachodzie często zdarza się tak, że kierownikami duchowymi są osoby świeckie, siostry zakonne i księża jednocześnie. Czy byłbym za zachowaniem tradycji, żeby kierownikami duchowymi byli księża czy ewentualnie osoby konsekrowane? Tak, myślę, że nie ma w tym nic złego, dlatego że z racji swojego powołania zarówno księża, jak i osoby konsekrowane mają być specjalistami od kontaktu z Panem Bogiem. A zatem czymś zupełnie naturalnym jest to, że osoba, która przeżywa jakieś trudności w życiu duchowym, czy chciałaby
rozwijać się w życiu duchowym, skorzysta z pomocy kierownika duchowego, który jest księdzem. To wiąże się też z tym, co powiedziałem wcześniej, to znaczy są różne szkoły kierownictwa duchowego i niektóre z nich nie wyobrażają sobie tego, żeby kierownictwo duchowe było w oderwaniu do sakramentu spowiedzi, no więc tutaj automatycznie zawęża się nam pole. Natomiast swego czasu o kierownictwie duchowym napisał ksiądz Eugeniusz Weron, Pellotyn, podręcznik Kierownictwo Duchowe. I chciałbym tutaj powiedzieć o takiej niezwykłej sytuacji, dlatego że kierownictwo duchowe, ono jest powszechniejsze niż się nam wydaje. Ksiądz Weron zadaje takie pytanie, czy dzieci mogą korzystać z kierownictwa duchowego? I odpowiada tak, bo kierownikami duchowymi dzieci są ich rodzice. No więc zadaje kolejne pytanie, czy młodzież może korzystać z kierownictwa duchowego? Tak, oczywiście i korzysta, bo ich kierownikami duchowymi są ich nauczyciele, wychowawcy, rodzice i osoby, które stanowią dla nich autorytet. Więc w tym szerokim rozumieniu kierownictwo duchowe rzeczywiście odbywa się często nawet na takim nieświadomym poziomie, ale rola rodziców jako kierowników duchowych względem swoich dzieci jest chyba aż nazbyt oczywista. To znaczy dziecko największe zaufanie ma do swoich rodziców i to właśnie rodzice czy dziadkowie będą wprowadzali dziecko w świat życia duchowego.
Bardzo dziękuję, ksiądz Mateusz Szerszeń. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas
dzwoni? Kłania się Elżbieta z Warszawy. Miło mi powitać ojca, ojcze Wacławie, gospodarza i moderatora tego spotkania. Witam serdecznie wielebnego księdza Mateusza i szanownego pana profesora Krzysztofa. Jestem osobą świecką, mocno zaawansowaną już wiekowo, ale miałam to swoje wielkie szczęście w życiu, że Pan Jezus w Niedzielę Miłosierdzia Bożego zesłał mi kierownika duchowego, którego w ogóle nie szukałam, nie śmiałam szukać, bo wydawało mi się, że nie tyle mi nie jest potrzebny, ale nie potrafię go po prostu znaleźć, bo wiedziałam i powszechna taka opinia panowała lat temu 30, że o kierownika duchowego jest bardzo trudno. Był to, mówię był to, ponieważ już odszedł do Pana Benedyktyn Styńca i tak jak wspomniałam, spotkałam go w Niedzielę Miłosierdzia Bożego na targach książki katolickiej, gdzie na stoisku benedyktyńskiej literatury w sposób bardzo nieudolny przeglądałam literaturę, nie wiedząc, co sobie wybrać. I mnich przyglądał mi się z boku, poprosił mnie potem na rozmowę, ponieważ ja zadałam bardzo naiwne może pytanie, ale proste, dla mnie ogromnie ważne ono było wówczas, czy są to literatury również dla osób świeckich i czy ja jako osoba nie mająca wykształcenia humanistycznego, teologicznego, to już w ogóle wcale potrafię sobie z tymi literaturami poradzić. I tak się zaczęły nasze spotkania w moim miejscu zamieszkania, to znaczy w Warszawie. W miarę możliwości wyjeżdżałam do Tyńca. Spotkania były rzadkie, długi czas. Nie umiałam się w tej roli odnaleźć, ponieważ byłam troszkę skrępowana, troszkę speszona. Mnich zaczął do mnie przemawiać literaturami mniejszymi i literaturami ojców pustyni. Ja sobie radziłam w ten sposób, że prowadząc życie rodzinne, pilnując edukacji córki, pracując zawodowo, opiekując się chorymi rodzicami i starszą samotną ciocią, miałam tylko noce na te benedyktyńskie lektury i w ten sposób dojrzewałam. Dziękowałam Panu Jezusowi, bo czułam, że odnajduję się troszkę, że zaczynam wiele rzeczy rozumieć i mieć inne spojrzenie na siebie, na swoje problemy, na kwestie wiary. ale do czego zmierzam, proszę Państwa, ponieważ spotkania były rzadkie, a ja bardzo pragnęłam tych kontaktów, czasami uciekałam w te lektury duchowe, może nie kosztem obowiązków domowych i zawodowych, ale pragnęłam bardzo rozmowy. W pewnym momencie mnich mi zaproponował, żebym zaczęła pisać. Ja zapytałam, do kogo mam pisać. I proszę sobie wyobrazić, że tak jak mówił ksiądz Mateusz, ja pisałam na razie do szuflady różne swoje przemyślenia duchowe. Potem pisałam do mnicha. On te lektury w większości przyjmował z milczeniem, co nie było dla mnie zrozumiałe. Zrozumiałam dopiero teraz, za co chcę wielebnemu księdzu Mateuszowi bardzo podziękować, że to miało swój sens i głęboką wymowę duchową. Ale po wielu latach naszych spotkań mnich zaproponował rzecz, która mnie oszołomiła, onieśmieliła bardzo i postawiła w bardzo trudnej sytuacji. Zacznij teraz pisać, ponieważ jesteś świadkiem. Ja zapytałam, Ojcze Wielebny, a do kogo ja mam pisać i co ja mam pisać? Będziesz wiedziała, co masz robić, zacznij pisać. Ucz się pisać listy bezinteresowne. I znowu był to dla mnie problem, proszę Państwa, ponieważ naiwnie zapytałam, co to znaczy pisać listy bezinteresowne. Listy, na które nie oczekujesz odpowiedzi. Nie radziłam sobie z tym problemem, a za wyzwanie ojca Włodzimierza, bo był to ojciec Włodzimierz Zdyńca, traktowałam jako zadanie, które trzeba wykonywać. I znowu Pan Jezus przyszedł mi z pomocą. Znienacka zupełnie, nie będę opisywała szczegółowych okoliczności, żeby nie zabierać czasu, przyjechał do mnie kapłan z apostolstwa dobrej śmierci, który zlecił mi wręcz, podobnie jak ojciec Włodzimierz, to był ksiądz Roman, pracę w apostolstwie dobrej śmierci w charakterze zelatorki. Pan Bóg sprawił, że stałam się osobą niesprawną i przestałam umieć dochodzić do miejsc spotkań, do moich podopiecznych, do szpitali. I wtedy zaświtała w mojej myśli zaświtało takie przesłanie, ja przecież mogę pisać. Wszak ojciec Włodzimierz zostawił mi coś w rodzaju nakazu, polecenia, a po śmierci ojca Włodzimierza zaczęłam to zalecenie traktować jako jego testament. I w ten sposób, proszę ojców, ja piszę już lat prawie 30, głównie listy bezinteresowne, które się przerodziły, tak jak ksiądz Mateusz powiedział, w kierownictwo duchowe. Księże, chcę gorąco podziękować. Jestem już stara, u schyłku życia zapewne, ale ja nie wiedziałam, może to zabrzmi niewiarygodnie, że osoba świecka też może być predestynowana i powołana do prowadzenia kierownictwa duchowego. Bo ja piszę testamentowi ojca Włodzimierza staram się być wierna, Pani Elżbieto, ale ciągle mi towarzyszy niepokój. Towarzyszyły obawy, czy robię to dobrze, czy mam prawo, czy wolno mi to robić, formować duszę, sposób myślenia, świadczyć o swojej wierze i próbować przybliżać do Pana Jezusa te osoby, które duchowo są mi w jakiś sposób podległe, są bardzo bliskie.
Pani Elżbieto, rozumiemy tak, o co chodzi. Bardzo
chciałam się podzielić. O terapii nie śmiem mówić i przepraszam bardzo pana profesora, ponieważ nie miałam z terapią do czynienia.
Ale rozumiemy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Panie Elżbieto, bardzo serdecznie dziękujemy. Pozwolimy jeszcze naszym gościom, żeby się odnieśli do tego, o czym pani mówiła. Ksiądz Mateusz Szerszeń.
Pani Elżbieto, bez obaw, dlatego że historia kierownictwa duchowego zna także kierownictwo duchowe epistolarne, czyli poprzez listy. Święty Franciszek z Salezy przecież zostawił nam wspaniałą książkę, która tak naprawdę jest zbiorem jego listów, w których on kieruje duszami. Sam ojciec Pio też nieraz kierował duszę poprzez listy. Ojciec Dolindo Ruotolo tak robił, więc jak najbardziej w ogóle sama idea pisania o życiu duchowym to jest wielka tradycja Kościoła Zachodniego i no przecież dzienniczek siostry Faustyny to tak naprawdę wielki zapis tego, co ona w swojej duszy mówi o Bożym miłosierdziu. Zresztą podtytuł też to sugeruje. I jak najbardziej pisanie sprawia, że my mamy też takie poczucie pewnego zachowania tego, co jest w naszej duszy, ale nieraz ja to widzę też po sobie, że łatwiej jest mi coś napisać niż powiedzieć.
A księże, ja chciałbym jeszcze wrócić do tego wątku, o którym pani Elżbieta mówiła, mianowicie o tym, kiedy nie mamy możliwości kontaktu z kierownikiem duchowym i sięgamy po lekturę taką właśnie formacyjną, nie książkę pobożną, pierwszą z brzegu, ale rzeczywiście, tak jak tutaj była mowa, Ojcowie Pustyni, czy te książki tych, powiedzmy, klasyków duchowości, które, no, czy też mogą być przez nas traktowane jako właśnie takie kierownictwo duchowe?
Mój założyciel księży Michalitów, ksiądz Bronisław Markiewicz, mawiał, że czytanie niejednego uczyniło świętym. I człowiek jest w dużej mierze tym, co czyta. I my naprawdę mamy wiele lektur duchowych, które przyczyniają się do rozwoju życia duchowego. Żeby wspomnieć tak może takie współczesne lektury, które być może najlepiej pasują do też sytuacji naszych czasów, przecież nawet nasz dwumiesięcznik Któż jak Bóg jest dwumiesięcznikiem o życiu duchowym. I my też umieszczamy tam artykuły na temat kierownictwa duchowego. Na naszym kanale Któż jak Bóg jest cała seria na temat kierownictwa duchowego i tego, w jaki sposób w ogóle znaleźć kierownika duchowego, kto może być kierownikiem duchowym i czego się spodziewać w ramach kierownictwa duchowego. No i wreszcie nasza strona michalici.pl, gdzie mamy osobną stronę zatytułowaną Kierownictwo duchowe, gdzie staramy się umieszczać teksty formacyjne, to znaczy na przykład planujemy medytacje, piszemy artykuły z zakresu zasad życia duchowego, tłumaczymy też nieraz podręczniki do życia duchowego. Jak najbardziej, ojcowie pustyni, ojcowie kościoła, święci, cała literatura ascetyczna, przecież wielu ludzi korzysta z tej malutkiej świętej książeczki Tomasza a Kempis o naśladowaniu Chrystusa. Mój Boże, przecież to są wielkie arcydzieła duchowe, które niejednego naprawdę podprowadziły pod bramy nieba.
Bardzo dziękuję. No, pora już nam powoli podsumowywać tę naszą dzisiejszą audycję. Między sakramentem a terapią. W tych przestrzeniach dzisiaj żeśmy się poruszali, ale chyba myślę, panie profesorze, że taką konkluzją może być to, że jednak jedno drugiego nie wyklucza, a wręcz może pomagać. Czy możemy przesadzić z jednym i z drugim, jeżeli będziemy chcieli na siłę wejść i w kierownictwo duchowe, i w psychoterapię, i czy możemy się, tak mówiąc obrazowo, przejeść tym?
Pewnie, myślę, że możemy, bo myślę, że jest taka też dwubiegunowość, to znaczy z jednej strony są ludzie, którzy bardzo się wstydzą korzystać z pomocy, która może im faktycznie być przydatna, ale jest też coraz bardziej popularne, zwłaszcza w większych miastach, takie korzystanie z terapeuty, bo to jest modne. To znaczy, zamiast rozwiązywać swoje problemy, bo nieraz to też spotykam u ludzi, którzy się do mnie zgłaszają, że tak na dobrą sprawę oni mogliby sobie poradzić sami, naprawdę. Tyle tylko, że w wielu przypadkach nieco idą na łatwiznę, tak na dobrą sprawę, licząc na to, że ktoś im pomoże. Chyba że faktycznie jest tak, jak już mówiłem, że szukają sobie takiego trochę płatnego przyjaciela. Natomiast wydaje mi się, że we wszystkim warto jest dokonać takiego zdrowego rozsądku, czy patrzeć na życie zdroworozsądkowo, czyli czy ja naprawdę rzeczywiście potrzebuję tego terapeuty, czy naprawdę potrzebuję kierownika duchowego. Jeżeli potrzebuję, to żebym zadał sobie pytanie, dlaczego potrzebuję? Jakie są rzeczywiście moje cele? Co widzę u siebie takiego, powiedzmy, słabego? Czyli innymi słowy, opieramy się na faktach, opieramy się na konkretach, żeby nie było to tylko coś takiego, że oto mam teraz poruszenie chwili emocjonalne, więc zadzwonię, umówię się. Niech to będzie też pewna decyzja taka poważna, bo jednak życie stoi na poważnych decyzjach i trochę tej powagi nam bywa, że niekiedy brakuje. Więc owszem, można przesadzić, natomiast tutaj i rola kierownika duchowego, i rola terapeuty, że jeżeli trafi do nas ktoś, kto rzeczywiście pod tym względem jest jeszcze niepoukładany i niekoniecznie potrzebuje takiej formy pomocy, albo już powinien tę formę pomocy zakończyć, to żebyśmy nie bali się być profesjonalnymi, bo to nie tylko etyka zawodowa wchodzi w grę, ale po prostu zwykła przyzwoitość względem drugiego człowieka.
Księże Mateuszu, słowa podsumowania.
Dwie rzeczy chciałbym powiedzieć na temat tego tematu, który tutaj rozpoczęliśmy. O tym, że kierownictwo duchowe i psychoterapia mogą iść w parze, świadczy przede wszystkim to, że od 8 do 12 listopada będzie odbywała się w miejscu piastowym niedaleko Krosna przy sanktuarium świętego Michała Archanioła sesja duchowo-psychologiczna, którą współorganizuję, gdzie zarówno kierownicy duchowi, jak i psychoterapeuci będą pracować z ludźmi, którzy przyjadą tam, żeby przez te 4 dni zarówno zadbać o swojego ducha, jak i o swoją kondycję psychologiczną. I druga rzecz, nawiążę może jeszcze do jednej książeczki, która wynika też z mojego doświadczenia jako kierownika duchowego. Na naszej stronie redakcji Któż jak Bóg, kjb24.pl, jest dostępna książeczka Wielkie zawierzenie świętemu Michałowi Archaniołowi. To jest książeczka, która w dużej mierze zrodziła się też z moich rozmów tak naprawdę z penitentami, chociaż gdyby oni je czytali, to pewnie nigdy by nie domyślili się tego, że stali się inspiracją do tych myśli, które są zawarte w tej książeczce. I nie brakuje tam też wątków kierownictwa duchowego. Ja jestem wielkim propagatorem tego, żeby te dwie dziedziny szły ze sobą w parze, znając swoje zadania, znając swoje granice i żeby ten jeden cel, czyli pomoc ludziom, był celem nadrzędnym i ostatecznie prowadzącym ludzi do zbawienia.
Bardzo dziękuję. Między sakramentem a terapią kierownictwo duchowe a pomoc psychologiczna to był temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a podejmowaliśmy go z naszymi gośćmi. W studio z panem doktorem habilitowanym Krzysztofem Pilarzem, psychoterapeutą, teologiem, pedagogiem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Bóg zapłać, panie profesorze.
Szczęść Boże, bardzo dziękuję. Przy okazji, jeśli można, to pozdrawiam żonę i całą rodzinę.
Oczywiście do pozdrowień się dołączamy. I z księdzem Mateuszem Szerszeniem, Michalitą, spowiednikiem, kierownikiem duchowym. Bóg zapłać, księże Mateuszu.
Bóg zapłać, pozdrawiam redakcję Któż jak Bóg i wszystkich moich współbraci, Michalitów, którzy słuchają tej audycji.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.